Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Bogusław Leśnodorski, czyli kandydat w przyszłych wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak czy nie?
Nie.
Nie.
Jest to, wszyscy mnie o to pytają, a co ty sądzisz, powinienem kandydować?
Taki temat się pojawia już od dłuższego czasu. Ja nie ukrywam, że zrobiłem sobie takie 2-3 dni z Bogusławem Leśnodorskim i obejrzałem bardzo wiele wywiadów z tobą, także w kanale sportowym, w Hate Parku, i tam ten temat za każdym razem wracał. Rok 2020, 2022, i z twojej strony padały takie deklaracje w pewnym momencie, że chcesz startować, więc za chwilkę
wiesz co,
będą
to
wybory.
Jest takie, moim zdaniem, każdej osoby, która funkcjonowała w sieci piłki, a również czuję się na tyle mocno, wiesz, piłka nożna jest częścią mainstreamu i częścią w ogóle największym organizatorem życia społecznego. Więc poza tym aspektem sportowym, no to jest bardzo duży ciężar społeczny i no i ja szczerze mówiąc wierzę, żebym to dźwignął. I pewnie kiedyś chciałbym to zrobić, ale też, wiesz, timing jest bardzo istotny. I w ostatnich czasach doszło do tego, co ja zawsze głośno mówiłem, że będzie dużym błędem i się tym błędem stało, czyli nie tylko zresztą PZPN-u, ale w ogóle związków sportowych, to doszło do bardzo dużego upolitycznienia tych organizacji. Uważam, że to tak być nie może i to się odbije dużą czkawką. Do tego jeszcze jest seria, powiedzmy, takich mniejszych lub większych niepowodzeń i nie bardzo przeplatanych pozytywnymi. Ciężko w te ostatnie 2 lata w naszej piłce coś takiego pozytywnego.
No to być może timing jest dobry, żeby do tego wejść teraz i to posprzątać.
No ale wiesz, to
właśnie w zasadzie, kiedy timing jest dobry?
To nie jest konkurs popularności. Mhm. I to jest też kontrakt na 4 lata. Moim zdaniem bardzo poważny kontrakt społeczny. Ja zupełnie inaczej bym do tego podchodził niż Czarek obecnie. Myślę, że to jest najlepszy jakiś tam benchmark. Zupełnie wszystko jakbym zrobił inaczej.
Znaczy mamy 2 punkty odniesienia zupełnie inne, 2 różne ekstrema, Zbigniew Boniek
no
i Cezary
tak.
Kulesza.
No ale jednak w tych ostatnich czasach to już życie idzie do przodu. Nie wiem, czy jest sens jeszcze wracać do tych czasów. Bońka to jest trochę tak, jak wracanie do moich czasów w Legii. No wiesz, to już jest historia, nie ma co do tego się już na pewno po tylu latach odnosić. No i wiesz, miłe jest to, że jest trochę takich sensownych ludzi w piłce, którzy szczególnie czy swoje prywatne pieniądze angażują, czy mają takie podejście bardzo idealistyczne do tego wszystkiego. Oni zawsze tak delikatnie lub bardziej wprost sugerowali, że powinienem spróbować to zrobić i w takich wyborach kandydować. Był taki moment w zeszłych wyborach, że myślałem o tym poważniej, ale wtedy się zdecydował Marek Koźmiński i uważałem, że to jakby nie ma większego sensu. Dzisiaj jest tak, że czuję, że te wszystkie zaszłości to są na tyle trudne. Po pierwsze, ja uważam, że ten kolejny kandydat na prezesa PZPN-u powinien być taki, powiedzmy, wygrać te wybory w ogóle przed walnym. To znaczy, to powinien być jakiś wynik konsensusu.
Lider środowiska.
Tak. I
a jest taki?
No nie ma, więc pewnie powinien być jakiś kompromis.
Bo Marek Koźmiński, o którym wspomniałeś, w meczykach wymienił kilka nazwisk. Wojciech Cygan, Paweł Wojtala, Adam Kazimierczak.
No i pewnie to są dzisiaj ci środowiskowi kandydaci, którzy są najmocniejsi.
A ty sugerujesz, że kandydat powinien być nieśrodowiskowy.
Wiesz przecież, jak to działa tam się.
No ja wiem, jak to działa i o tym też za chwilkę porozmawiamy.
No to tak działa, że
mając wiedzę, jak to działa, zastanawiam się, czy ty chciałbyś uczestniczyć w tego typu wyborach, gdzie sam Marek Koźmiński narzekał nawet na samą ordynację wyborczą, na sposób głosowania, kto głosuje, w jaki sposób te głosy uzyskujesz. I
no
podejrzewam,
więc,
że
no
wielu
więc to
osobom
nie jest konkurs popularności, tylko no zamknięte grono osób, które dzisiaj jednak w dużej mierze, nie chcę mówić, czy więcej niż połowa, czy mniej niż połowa, ale w dużej mierze i w bardzo istotnej większości i głównym celem jest trwanie. Tam nie ma tak, że jest jakaś wizja albo jakieś nawet krótko, czy średnioterminowe cele i jakieś marzenia, czy jakieś takie projekty, o których powiedzmy potomność będzie mówiła, że to jest coś ważnego i coś istotnego się stało i doszło czy do fundamentalnej zmiany w naszej piłce. Są tych płaszczyzn, na których moglibyśmy w tej tą piłkę budować czy reformować, jest masa, no bo i przeszkolenie sędziów, rozgrywki, kadrę, no cała masa jest tych zmiennych, no.
I... A ty masz taki swój program wyborczy gdzieś w cieniu, schowany no w tle, w jakimś pliku?
Jestem blisko tego środowiska już naście lat. Właśnie jadąc tutaj sobie przypomniałem, jak przyszliście z Krzyśkiem Stanowskim do mnie w 2013 roku pierwszy raz na wywiad. Ja wtedy nigdy nawet weszło, nie czytałem do mnie, nikt do mnie przed.
Jak zobaczyłem twój gabinet, to w życiu bym nie pomyślał, że to jest gabinet prezesa topowego klubu w Polsce.
A ja w ogóle tak nie bardzo
jakie
byłem.
Baloniki tam latały, jakie tak, napisy na balonach tak, i tak,
tak
dalej.
Tak, ja jeszcze nie byłem tak wtedy do końca... No to jeszcze był ten moment taki, że dopiero wpadałem w tą całą przestrzeń medialną, gdzie po prostu zacząłem się wprost komunikować i nagle się okazało, że ludzie chcą tego słuchać. Tam nie było jakiejś wielkiej zagadki. No i bardzo szybko stałem się zakładnikiem. I tutaj pewnie byłoby podobnie, bo te ostatnie lata są takim festiwalem kłamstw, można powiedzieć, lub próby dobrego kreowania PR-u czy wizerunku. Nie wychodzi tam, czy słynna afera w Katarze premiowa, no wiele, wiele rzeczy, czy zwolnienia, czy zmiany trenerów, no tam, czy jakieś nasze popisy alkoholowe, czy to w młodszych kadrach, czy w starszych, tego jest dosyć
dużo. A jest gorzej niż za Grzegorza Laty, twoim zdaniem, czy nie?
No jest, no bo wiesz, oczekiwania się zmieniły, ten świat już jest gdzieś kawał dalej. Więc ciężko dzisiaj, Grzegorz Lata to był, nie wiem, 2012 rok, chyba no zakończył swoją kadencję, czyli 12 lat temu. I no w tym czasie, wiesz, cały świat poszedł do przodu, piłka też poszła do przodu i oczekiwania są gdzieś wyższe. No wtedy wydawało się, że ta era Zbigniewa Bońka zakończyła pewien taki etap przeszłości naszej piłki i takiego, powiedzmy, że piłkarski, że to jest koniec piłkarskiego pokera. I który oczywiście był, uśmiecham się, no bo to też dużo wesołych sytuacji jest w tym wszystkim, tylko że tak naprawdę to jest bardzo, bardzo poważna sprawa i miliony ludzi od dzieci poczynając inwestuje swoje emocje w piłkę nożną i kadra zawsze była dobrem narodowym, no i teraz to wszystko tak...
Ale ty mówisz właśnie o tym, że oceniamy wedle oczekiwań. W sumie tak naprawdę ja mam wrażenie, że Cezary Kulesza działa według oczekiwań. Nie chcę powiedzieć, że spełnia oczekiwania, ale ten PZPN wygląda mniej więcej tak, jak można było się spodziewać.
No tak, Tomek, tylko...
Chociaż może nie spodziewaliśmy się aż takich ekstremów. Ty wypowiadasz
się jak typowy insider, jednak musisz sobie zdawać z tego sprawę, że dla, powiedzmy, zdecydowanej większości kibiców piłki nożnej, chociażby kadry Polski, Czarek Kulesza przed wyborami w ogóle nie istniał. W sensie, myślę, że nawet nie wiedzieli, kim on jest. No z całym szacunkiem dla Jagiellonii, to Jagiellonia nie była takim, powiedzmy, naszym klubem narodowym. Ani specjalnie nic nie wygrała, ani tam się specjalnie nic nie działo. Te polskie kluby zyskują na znaczeniu w momencie, w którym reprezentują nas w europejskich pucharach, no bo jesteśmy takim narodem zrywów i wtedy dochodzi do sytuacji, którą ja osobiście uważam za bardzo pożądaną i powinniśmy grać wszystkie te kluby dużo więcej, bo to by też zmieniło tą scenę naszą wewnętrzną, gdzie nawet kibice innych klubów zazwyczaj, tacy prawdziwi kibice piłki, trzymają kciuki za te... Mi się zdarzyło zatrzymać kciuki za Lecha Poznań, czy za te
Ale PZPN z drugiej strony zawsze odpowiada, my jako Polski Związek Piłki Nożnej nie mamy wpływu na kluby.
No ale kluby GKD to są, wiesz, cały ten ekosystem jest połączony. To nie jest tak, że możesz wyjąć sobie prezesa z PZPN-u, postawić z boku i nagle wszystko będzie działało. Oczywiście wiąże się to z pewną kulturą organizacji, którą on narzucił. No tego, jaki jest statut tego PZPN-u, czyli taki, że to jest... organizacja wodzowska, można powiedzieć, w których założeniach i jest taki, powiedzmy, bardzo silna pozycja prezesa, trenera kadry, poczynając przez, no tak naprawdę to jest one man show. Zbigniew Boniek dość dobrze sobie z tym radził, żeby nie powiedzieć nawet bardzo dobrze i jak na to, na jego osobowość, to jednak przeszedł te 8 lat tak, no suchą nogą. On ma takie tendencje do konfrontacji dosyć duże, więc różnie mogło być. No, trzeba też pamiętać, że kiedyś, nie wiem, był trenerem kadry i też to tak się za bardzo nie udało, więc pewnie były takie podejrzenia, że gdyby się za bardzo zderzył ze ścianą, no to mógłby tam...
On tak przeszedł suchą stopą, ale na odcisk nadepnął politykom już po wyjściu z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
No tak.
Co odbiło mu się czkawką. I wydaje mi się, że kilku tweetów on sam też żałował, mimo że znamy jego charakter i jego skłonności do konfrontacji.
No ja pamiętam, że kiedyś nawet z nim o tym rozmawiałem, po co on to robi. I on coś takiego rzucił śmiesznego, że to już było w tych czasach, kiedy nie był prezesem, że no, trzeba ich trzymać pod prądem.
Znaczy on musi funkcjonować pod prądem, ale ty chyba też tak naprawdę, bo ty jesteś teoretycznie, oficjalnie poza piłką już od dawna, ale de facto cały czas w tej piłce funkcjonujesz. Wokół piłki, w piłce często wypowiadasz się jako ekspert, jako człowiek, który poznał tę piłkę od środka i nie jesteś się w stanie w żaden sposób od tego odczepić, co każe mi sądzić, że w którymś momencie nie ma opcji, żebyś ty do tej piłki nie wrócił.
Tak mi się wydaje. ale chyba to jeszcze nie jest ten moment.
Czyli jeszcze nie 2025 rok?
Nie sądzę. Dodam jeszcze, że uważam, że gdyby było tak, że mam nadzieję, co nie będzie miało miejsca, że my nie awansujemy na to euro, no to uważam, że Czarek Kulesza powinien wcześniej skrócić tą kadencję, bo ten następny rok nic już nie zmieni.
Powinien po prostu podać się do dymisji, tak, jeśli nie awansujemy.
Tak, tak, bo powiedzmy to już jest too much, no w sensie szkoda kolejnego roku, bo ten kolejny rok będzie takim rokiem zupełnie na straty. Tam się już wiele nie zmieni. Takiego precedensu jeszcze, taki precedens nie miał miejsca.
A jeśli awansujemy, to uważasz, że może wygrać kolejne wybory? Gdyby startował oczywiście.
No jesteśmy narodem zrywów. Jakbyśmy nagle pojechali na to euro i sobie dali radę, to wiesz, że znowu wszyscy pokochają tą kadrę i ten. I to jest akurat
ale
super.
Czy Kulesza pokochają?
No ale jeszcze raz ci mówię, to nie jest konkurs popularności. Mhm. I pewnie.
Ale wiesz, przedostają się też informacje, że to środowisko może nie chcieć na niego głosować, tak delikatnie rzecz ujmując, bo
byłoby,
widzą, jaki jest klimat wokół.
Dziwne byłoby, gdyby tak wszyscy specjalnie chcieli, no bo jednak on dzisiaj jest obciążeniem dla tego całego środowiska i to oczywiście, że się może zmienić i trzeba trzymać kciuki, żeby tam poszło jak najlepiej. Do tego wszystkiego dość jasno się sprofilował politycznie i to była wiedza, powiedzmy, jakoś tam powszechna.
To jest w tym momencie duże obciążenie dla niego, twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że jest, no powinno być, no chyba, że jest taki pomysł, aby. No ale nawet sobie nie mogę tego wyobrazić, no bo ta nasza plemienność dzisiaj polityczna powoduje, że ja nie bardzo widzę, żeby, zresztą po co miałby być PZPN platformą dialogu polityków, to nie od tego jest organizacja, to jest zupełnie do czego innego, a wiesz, no podobna sytuacja z PKO-u czy tam w kilku innych związkach, no bardzo ciekawe jak to wszystko będzie dalej wyglądało.
A widzisz w ogóle taką możliwość, żeby nowi rządzący na dłuższą metę dogadali się z Cezarym Kuleszą. W razie, gdyby reprezentacja awansowała do tych mistrzostw, gdyby trochę wszystko wyprostowało się wokół polskiej piłki, że oni znajdą tam takie pole do dialogu?
Nie widzę.
Zero takich szans. Tak?
Wiesz co, głównie z takiego powodu, ja znam niektórych tych ludzi, na przykład Sławka Nitrasa dość dobrze, no bo on też akurat był dosyć aktywny w piłce, jak ja byłem. I nieraz rozmawialiśmy. To jest tak duża różnica kulturowa, że ja nie bardzo widzę, jak oni mieliby się porozumieć. No. Mhm. I to uważam za duży problem, bo jednak ludzie, wiesz, dużo łatwiej jest prowadzić dialog i robić wspólne ustalenia i wspólne plany, bazując na zaufaniu i zrozumieniu, a tu chyba nie będzie ani jednego, ani drugiego.
A czy polska piłka może być normalna, dopóki cała ta ordynacja wyborcza i proces wyboru prezesa, dopóki on będzie funkcjonował tak, jak funkcjonuje teraz? To, o czym nawet mówił Marek Koźmiński, że tak naprawdę musisz przekonać do siebie tych wszystkich baronów.
Ciężko, ciężko. Bardzo ciężko, szczególnie, że tam jest sporo osób z dużymi ambicjami takimi osobistymi i to środowisko, pomimo że tam raz na te 4 lata jakoś tam się poukłada, to nie jest takie jednolite, delikatnie mówiąc. I jest cały czas bardzo dużo ludzi, nawet postawię na to, że większość, których głównym celem jest trwanie, wiesz, jeżdżenie na te mecze, jadanie tych kolacji, no cały ten.
No czyli ty tak naprawdę jako potencjalny prezes PZPN musiałbyś zapewnić tym ludziom możliwość dalszego trwania. A ty no, byś na przykład tego chciał?
A ja bym tego nie zrobił.
No czyli nie wygrałbyś wyborów. No,
prawdopodobnie, no
błędne
bo
koło.
Nie bardzo widzę tego, żebym właśnie się układał i dokonywał tych, powiedzmy, jakichś takich rozdań czy gabinetów cieni z ludźmi, których po prostu uważam, że nie kontrybuowaliby dla tej organizacji. To już to w ogóle nie chodzi o jakieś personalne kwestie, tylko.
To nie jest tak, że ty czekasz po prostu na pojawienie się kolejnego pokolenia? Tak naturalnie?
No wierzę w to, że to pokolenie naszych kadrowiczów powiedzmy z tego euro we Francji, które już większość powoli kończy te kariery, że jednak zdecyduje się w miarę aktywnie w tej piłce funkcjonować. Pewnie nie wszyscy, ale chociaż kilku. I dojdzie do takiej naturalnej zmiany pokoleń. Tak,
i wtedy ty widziałbyś siebie jako lider środowiska,
wydaje
złożonego
się
też w dużej mierze z młodszych piłkarzy, młodszych menedżerów.
Tak mi się wydaje, tak.
A w kim widzisz takie predyspozycje, takie perspektywy, żeby być wiodącym działaczem?
Z tych osób, które wymieniłeś?
Tak, tak.
Moim zdaniem żadna z tych trzech osób nie ma predyspozycji, żeby być realnie prezesem tego PZPN-u.
Choć z tych nazwisk, które wymienił
tak,
Koźmiński.
Choć akurat każdy z nich, moim zdaniem, to są akurat ludzie, którzy mogą dużo dobrego zakontrybuować do polskiej piłki, to prawda.
A taki na przykład Wojciech Cygan, człowiek, który poznał polską piłkę
od środka. Znam Wojtka i bardzo go cenię i lubię, moim zdaniem.
Nie wzbudza negatywnych emocji. Tak
nie wzbudza, ale moim zdaniem ma za mało charyzmy, żeby być realnie liderem tego środowiska. Nie wiem też, czy funkcjonowanie w przestrzeni publicznej to jest jego naturalne środowisko, czy on by w ogóle to lubił.
Ale nie unika wystąpień publicznych.
Nie unika.
Ani konfrontowania się czasami.
Ja szanuję tego człowieka. Pytaniami. Bardzo, tak. Lubię go i szanuję. No ciężko by mu było, ale tak, chyba właściwie z tej trójki to to no zresztą ja chyba go najlepiej znam też zdecydowanie. No tak, sensowny gość bardzo.
A z tego
pokolenia... Szczerze mówiąc, ja myślałem, że ta aktywność Marka Koźmińskiego w ostatnich tam tygodniach czy miesiącach to trochę oznacza to, że on...
Wraca do gry.
Tak. I pewnie teraz może już by... No wiesz, on jednak stchórzył na koniec, to było słabe. On powinien, odpuścił. Między innymi moim zdaniem przez politykę, że uważał, że to jest, on chciał być takim kandydatem niezależnym i to mu na pewno nie pomagało, ale też sposób prowadzenia tamtej kampanii chyba był taki, zresztą rozmawiałem z nim tam z pół roku wcześniej i mu dokładnie powiedziałem, że ta kampania tak będzie wyglądała, no bo ja znałem tego Czarka i wiem po prostu... W sensie szanuję, skutecznie to zrobił, no ale to jest bardzo duża różnica stylów. No i...
A gdybyś ty rywalizował na przykład z takim Kuleszą w trakcie kampanii, to wdrożyłbyś jego politykę, jego sposoby?
No,
bankiety
powiem ci
i tak,
tak
dalej?
No dobry jestem w bankietach, jak już
domyślam się.
Ale nie przepadam.
Kilka transferów w ten sposób zrobiliście i to zresztą z samym Cezarem Kuleszą.
Nie przepadam, nie uważam, że bankiety to jest jedyna, już na pewno nie wiodąca platforma do budowania jakichś aliansy czy sojuszów takich wyborczych.
Bo Marek Koźmiński sugerował, że tak to wyglądało i że trochę przez to on odpadł.
No tak, ale powiem tak, gdybym był na miejscu Marka, no to bym grał all-in do końca, bo uważam, że to jest, zresztą w ogóle jakbym kandydował, to dlatego między innymi dzisiaj jest to niemożliwe, bo ja nie mam przestrzeni życiowej na to, żeby najbliższy rok czy półtorej się w 100% poświęcić tej kampanii i podejść do tego tak naprawdę po prostu rzetelnie. A uważam, że to stanowisko tego wymaga i trzeba się pogodzić z tym, że 5 lat, czyli ten rok przedwyborczy, później 4 lata kadencji, właściwie jak nie 100, to 90% takiej przestrzeni zawodowej i życiowej trzeba na to poświęcić, bo to jest bardzo poważny projekt.
A dlaczego Marek Koźmiński cię przekonuje? Czym on cię w zasadzie przekonuje? Dlaczego uważasz, że to jest dobry kandydat na to stanowisko?
No ma wiele takich cech, które mogą mu pozwolić, że na wielu płaszczyznach ten związek bardzo ruszy do przodu, od chociażby pozycji jakiejś w tym środowisku międzynarodowym, które też jest bardzo istotne. Zna się na piłce, zna tych ludzi, przez te lata przez Byszku Bońku był w środku tego wszystkiego, więc zna te reguły gry. Poza tym mi się wydaje główny powód, że to jest facet, który by w dużej mierze postawił na fachowców, na takich, powiedzmy, liderów różnych płaszczyzn, które PZPN, za które PZPN bierze odpowiedzialność i to by spowodowało, że poziom merytoryczny taki i profesjonalizacja tej organizacji by bardzo poszła do przodu, bo on jednak, wiesz, widział poważny biznes, no i tam nie ma przestrzeni na przyjaźnie, koleżeństwa, czy powiedzmy deale przy na jakichś tam rautach, bo później jest trzeba wstać rano i życie cię musisz się zmierzyć z tym wszystkim i w miarę dobrze jeszcze z tego wyjść. No poza tym też jest człowiekiem bardzo ambitnym, rozumnym, tak.
Ale mówisz, że ty nie chcesz startować jeszcze w tych najbliższych wyborach, czyli za rok. Czyli potencjalnie, jeśli już miałbyś startować, to w kolejnych, więc wyobrażasz sobie tak naprawdę kolejne pół dekady poza piłką przy całej tej tęsknocie, którą odczuwasz?
Ja wiesz co, jakoś tak, ja nie powiedziałem, że aż tak tęsknię, bo sam powiedziałeś.
Ale to widać, wiesz, po różnych wypowiedziach, po różnych wywiadach, że trzymasz się blisko tego środowiska, że
chyba to jest tak, jak się trzy, to tak mniej więcej jak z tobą dzisiaj tak się trzymam. No w sensie napisałeś, że fajnie było, żebym wpadł. Tak trochę chciałem uniknąć, jeszcze tam zachorowałem, no ale no co, no w sensie...
Ja nie gryzę, spokojnie.
Nie, ale w sensie rozumiem, znamy się, no to przyjdę. No mam tych przyjaciół różnych, którzy mają, czy kluby piłkarskie, czy w nich są, czy koleguję się z wieloma piłkarzami, czy z trenerami. No to siłą rzeczy często jest tak, jeszcze wiesz, pracuję na co dzień tutaj niedaleko od tego miejsca, gdzie jesteśmy i siłą rzeczy jest tak, że wiele tych osób po prostu, nie wiem, to wpadnie po radę, to wpadnie na kawę, no poza tym jest aspekt kibicowski, no ja wiesz, jestem kibicem Legii i mam emocje związane z tym klubem i trzymam kciuki, jestem też kibicem kadry, no więc jak znasz tych ludzi, którzy czy z tą kadrą pracują, czy w niej grają, to jest, dochodzi jeszcze taki element, powiedzmy, jeszcze większego...
Identyfikacji.
Tak, identyfikacji z tym i takiego jeszcze mocniejszego trzymania kciuków. No.
A jak szybko ty się nauczyłeś piłki? Bo ty sugerowałeś, że wchodząc do futbolu jeszcze nawet nie do końca rozumiałeś to, co działo się na boisku.
Znaczy w ogóle nie rozumiałem.
No właśnie, ale że bardzo szybko to wszystko zrozumiałeś i w identyczny sposób wypowiada się też Jarek Królewski, że on na początku tego nie kupał, a później doszedł do wniosku, to jest takie proste, że za chwilkę to ja mógłbym...
Po pierwsze, ja nie uważam, że to jest takie proste. Uważam, że przez Jarka trochę przejawia jeszcze arogancja i myślę, że dużo zrozumiał, ale Podejrzewam, że jeszcze gongi dostanie. U mnie to tutaj nie było nic wielkiego. Ja po prostu przez te pierwsze lata, właściwie przez całe 5, ale przez pierwszy rok czy dwa szczególnie, 365 dni w roku po 16 godzin na dobę byłem w środku tego, oglądałem po 2-3 mecze na żywo dziennie i to w sensie od najmłodszych roczników, celiotki, sparingów, no, graliśmy po 60 meczów w roku.
Zawsze z trenerami,
piłkarzami. Zawsze siedziałem z trenerami i piłkarzami i to miałem okazję i takie szczęście, że to wiele tych ludzi, Janek Urban chociażby, który był pierwszym trenerem, jak byłem w Legii, uważam, że geniusz futbolu w pewnym sensie rozumienia piłki i piłkarzy, tego co się dzieje na boisku, może nie jakiś wielki organizator i strateg, ale w sensie rozumienia tego co się dzieje na boisku i co z czego wynika, no to gość ma niewyobrażalną po prostu czutkę do tego. Jacek
ale zrezygnowałeś z niego w pewnym momencie.
No bo uważam, że to nie wystarcza do tego, żeby być trenerem. Poza tym chcieliśmy się uczyć wtedy. Mhm. I potrzebowaliśmy jak najwięcej absorbować wiedzę z zewnątrz, bo w środku jej nie mieliśmy. No Michał Żewłakow, w ogóle obaj bracia Żewłakowie, w ogóle sporo piłkarzy, z którymi oglądałem te mecze. No Jacek Magiera, wiadomo, później Henning Berg. No miałem naprawdę, no ze Zbyszkiem Błańkiem wiele razy rozmawiałem i on, muszę zawsze powiedzieć, taki był chętny i zawsze jakby radził. I no dużo było tych osób, no i, więc jak siedzisz tym non-stop, a i się naprawdę temu poświęciłem, no to zacząłem rozumieć, co z czego wynikało.
Ale są też inni prezesi, którzy siedzą w tym non-stop, zmieniają kluby i na przykład nie mówią w wywiadach tak jak ty, że gdybym przejął jakiś klub, to Legia mogłaby przestać myśleć o zdobywaniu mistrzostwa, bo ty już jesteś tak pewny, że masz takie know-how, które gdziekolwiek nie. Byś prowadził, to odniósłbyś sukces. Skąd taka pewność siebie i takie przekonanie?
Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ta konkurencja jest nie za mocna po prostu. To nie jest tak, że ja uważam, że nagle jestem omnibusem. Uważam, że byłbym w stanie dobrać dobry tym ludzi, a to jest klucz, bo prezes jest tak naprawdę tylko nadaje tonu tej całej organizacji i oczywiście musi podejmować decyzje i bierze na klatkę niepowodzenia. Czasami kilka razy w roku dostaje pochwały i szampany, jak się coś wygra, ale przeważnie następnego dnia rano już nie jest tak wesoło, bo już jest tam kolejne jakieś wyzwanie. Wydaje mi się, że znam na tyle to środowisko, że byłem w stanie zebrać bardzo dobry team ludzi i ta nasza konkurencja no, nie jest mocna na dole.
A ty masz w tym momencie na tyle mocny gabinet cieni, że gdybyś wszedł na przykład do jakiegoś klubu albo do Polskiego Związku Piłki Nożnej, to masz takie przekonanie, że ci ludzie pójdą za tobą?
No myślę, że tak. Nie myślałem o tym aż tak jak ty, ale tak. Mhm.
A brałeś pod uwagę możliwość wejścia na przykład do innego klubu? Kupienia innego klubu?
Takiego klubu, powiedzmy, z silną identyfikacją środowiskową i kibicowską, to nie bardzo.
Bo nie chciałbyś się użerać?
Nie o to chodzi, jednak jestem legionistą. Powiem ci tak, wiesz, Pogoń, Szczecin, Zagłębie, Sosnowiec, ja jestem z tego pokolenia, to są takie kluby, Olimpia, Elbląg, które zawsze w tej przestrzeni funkcjonowały. Są też takie kluby, które były ambiwalentne, no bo ich po prostu nie było jeszcze, kiedy ja dorastałem, czy w tych początkach w ogóle kibicowania Legii, jak Kraków Częstochowa chociażby, no jego nie było w ogóle na mapie. Wszystko.
Ale z Rakowem też chyba masz taką identyfikację, prawda? Po tych latach.
Tak, kiedy... lubię ich bardzo, bardzo się przyjaźnimy z Michałem i tam jakieś wspólnie rzeczy robimy w biznesie i często rozmawiamy, tak.
A na czym polega jego fenomen, Michała Świerczewskiego i Rakowa, że był w stanie zbudować praktycznie klub od A do Z, nie mając takiego
know-how? Bo tam nie ma żadnego fenomenu, w sensie on...
Jakiś musi być.
Nie, no on po prostu bardzo konsekwentnie, po pierwsze jest człowiekiem myślącym i ciężko pracującym.
No ale inni też pewnie myślą i ciężko pracują.
No mi się wydaje, że on szybciej myślał i ciężej pracował i był bardziej zaangażowany. Po drugie było są bardzo konsekwentną. To nie jest tak, że to się stało z roku na rok, on to jest już, nie wiem, kilkanaście lat temu zaczął się w to bawić. Po trzecie ma tą cechę, że słucha innych ludzi i wyciąga wnioski. I no chociażby sporo osób, które ze mną pracowały w Legii, się przewinęło przez ten Raków, kupuje tą wiedzę z zewnątrz. Teraz zresztą ten ruch z dyrektorem sportowym też dosyć ciekawy. Co by się tam nie zdarzyło, to oni na pewno jako organizacja się posuną do przodu. No i tyle. No i ma konkurencję nie taką mocną. No.
Ty kiedyś powiedziałeś takie zdanie, że...
Przecież Raków w tym roku, zwróć uwagę na to, co się dzieje w tabeli. Jest wysoce prawdopodobne, nie pamiętam takiego momentu, ale że mistrzem Polski zostanie drużyna, która nie będzie miała średnio 2 punktów na mecz. Mhm. To jest, wcale się nie zdziwię. No to
świadczy... A to świadczy o czym? Że liga idzie do przodu, czy...
Nie, no gdzie? No, że nie ma po prostu dzisiaj żadnego ośrodka. Oczywiście fajnie jest to, że ta Jagiellonia i Śląsk dołączyły do tych czterech klubów, które w ostatnich latach się tam przewijały w czubie tej tabeli i które i strukturalnie też się wydają najmocniejsze i takie najbardziej konsekwentnie prowadzone. I...
A nie masz wrażenia, że to jednak wynika z jakiejś logiki? Że w Śląsku jest bardzo dobry trener, którego też cenisz.
Oczywiście, no,
ale... Że w Jagiellonii też są sensowni ludzie, jak na przykład Wojciech Pertkiewicz czy Łukasz Masłowski, ludzie, którzy znają się
bardzo,
na rzeczy.
Ale
i że wiesz, jest w tym wszystkim logika, a mniej przypadkowości.
Dalej uważam, że jeden sezon to jest za mało, żeby oceniać powiedzmy taką realną siłę i wartość klubu. I ten Raków właściwie trzeci sezon z rzędu potwierdza to, że jest numerem jeden klubem w Polsce. No to jest, wiesz, no to jest jednak dosyć obiektywne, no bo tam wygrywają właściwie co sezon. Teraz nawet zaczęli grać w tej grupie Ligi Europy, no to jakby im się udało za rok to powtórzyć, to moim zdaniem też będą mocniejsi, bo już mają pewien know-how tego, jak na tej jesieni nie jest wesoło z tym trenowaniem. Bo to jest rzeczywiście inny sport i oni te punkty zgubić musieli, więc je zgubili i tam się zdarzyło wszystko tak, jak się powinno zdarzyć. No i tyle, a wszystkie inne kluby, no to zobaczymy, no wiesz, trzymam kciuki za Jacka Megierę bardzo, ale ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Śląsk-Wrocław tyle pozytywnych zbiegów okoliczności miał przez kolejne kilkanaście meczów, raczej...
Na razie jest ciężko.
Raczej sobie tak bym uważał za duży sukces, jak będą top 3.
Ty kiedyś powiedziałeś, że w tym środowisku nie ma solidarności, wyraźnego lidera i wszyscy chcieliby się utopić w szklance wody. To się odnosiło do tej polskiej piłki, do której ty wchodziłeś, czy do tej, która obecnie jest teraz też?
Mam takie wrażenie, że w tym 2015-16 roku był taki moment, kiedy było dużo więcej takiego wspólnego myślenia.
Wtedy było więcej wspólnego myślenia.
Tak. I które oczywiście później jakoś się tam rozeszło. No wiesz co, to wynika z wielu rzeczy. No my byliśmy wtedy klubem zdecydowanie takim liderem tutaj na naszym podwórku. Mieliśmy taką filozofię, że wszystkim innym klubom należy po prostu pomagać i wygrywać z nimi na boisku. Od, nie wiem, leczenia zawodników przez różnego rodzaju transfery, które mogły być powiedzmy tańsze, albo tam można było, wiadomo, mieliśmy na tyle mocną pozycję, że mogliśmy nawet pewnie, nie wiem, takiego Kuby Czerwińskiego z Pogoni wziąć za darmo, a nie za pół bańki euro. Mhm. Czy z Zagłębia Sosnowiec kupiliśmy piłkarza, który był kontuzjowany, bo się dogadaliśmy wcześniej, a to Zagłębie po prostu by nie miało kasy, żeby zagrać w tej ekstraklasie. No sporo było takich rzeczy, czy nawet, nie wiem, transfer Michała Pezdana, który też tani nie był. Uważaliśmy, że trzeba po prostu kontrybuować do tego środowiska i czym będzie silniejsze to środowisko, tym my będziemy lepsi. I właściwie jedyne takie rozgrywki, które dla nas były istotne, to te rozgrywki europejskie. Marzyliśmy o tym finale Ligi Europy. Uważaliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić, szczególnie po tym finale, gdzie jeszcze Grzesiek Krykowiak z Sewillą go wygrał na Narodowym. To byliśmy tacy przekonani, że dojdziemy tam kiedyś.
Mhm. Że idziemy we właściwym kierunku. A tak, ty generalnie tak. Często zwracasz uwagę na to, też przy okazji różnych perypetii Legii przy wyjazdach na europejskie puchary, że strasznie brakuje nam tego, żeby Europa traktowała nas serio. No i jak to zrobić w takim razie, żeby ta Europa zaczęła nas traktować całkiem poważnie?
Wiesz, nie wiem. Ja chcę ci tylko tyle powiedzieć, że jak wracamy do tamtych czasów i w podobnej sytuacji teraz jest, Darek nie był te kilka lat temu, ale teraz jest w takiej, no to dla nas największym ciężarem było to, że myśmy musieli spłacać dużo kasy po prostu. Mhm. I ten dług, i ten nawiz z ITI-a był bardzo... bardzo duży.
I dlatego, jak to mawia klasyk, nie odjechaliście za hajs z Ligi Mistrzów?
Też, ale głównie dlatego mieliśmy permanentne rotacje w tym składzie, a jak ty jesteś obserwatorem piłki od wielu lat, no to żaden poważny klub i żadna poważna drużyna co pół roku tam się nie rotuje istotnie, no. Mhm. Bo po prostu tak to nie działa, a nawet jak się rotuje, to zwróć uwagę nawet jak te największe kluby, jakie za to cenę płacą. Za taką
tak, oczywiście, no jest wielu piłkarzy, którzy zostają na 8-7 lat.
A my mieliśmy to co pół roku, bo musieliśmy po prostu co pół roku sprzedawać tych piłkarzy, żeby jakoś tam funkcjonować. No i prawda jest taka, że sprzedajesz raczej najlepszych, a nie najgorszych. Mhm. Rzadko kiedy ci się udaje.
No, ale nie da się chyba wprowadzić innego stanu rzeczy w polskiej piłce, żeby ci piłkarze zostawali.
Gdybyśmy nie musieli spłacać tych długów, no to da się. Ja uważam, że to wcale nie jest...
Proponując takie kontrakty, jakie na przykład dostał Jędrzejczyk. tak?
No kasa to jest jedno, ale wiesz, kasa w polskich klubach, no nie wiem, aż się zapytam z Michała, ale podejrzewam, że jego drużyna, duża część kasy, którą ci piłkarze zarobili w ostatnim roku, wynika z premii za sukcesy, czy to na naszym polskim podwórku, czy na podwórku międzynarodowym. No i teraz, jak jesteś klubem, który dla tych piłkarzy jest przewidywalny, to nie jest tak, że te premie za sukcesy są nagle czymś zupełnie abstrakcyjnym i nikt na nie nie zwraca uwagi. No jeśli grasz co roku w tych europejskich pucharach, co roku wygrywasz Mistrzostwo Polski, czy Puchar Polski, czy sami dublet, no to jakby jest czym się dzielić. No tam są dość duże premie i jeśli jesteś klubem przewidywalnym, to, no to ci piłkarze chcą przychodzić i w sensie za nie wiadomo jakie pieniądze. Mhm. Nie wiem, takich przykładów też ci mogę dać dużo od, nie wiem, Nikolicza, Prijowicza, Andreja Dudy, Guilherme, nie wiem. To nie było tak, że myśmy nie wiadomo ile płacili. Oni wszyscy odchodzili i zarabiali wiele razy więcej za dość dobre pieniądze. No poza tym też się tak nie upieraliśmy. Wiadomo było, że oni również grają o to, żeby Legia była przystankiem dla nich. No i tak trzeba było robić, bo po prostu nie było nas stać na nic innego. Ale gdybyśmy nie mówię, że mieli zapas, powiedzmy tam otwarty bank, ale gdybyśmy nie mieli tego nawisu i tych wszystkich zobowiązań finansowych, no to na pewno byśmy to robili mądrzej. No.
Ty jesteś znany z tego, że regularnie krytykujesz Dariusza Miodowskiego, czy jego postępowanie, czy...
Nie, no w sensie, wiesz co, no to jest trochę jak z Czarkiem Kuleszą.
Powiązania polityczne, europejskie, to co się działo ostatnio wokół europejskich pucharów, no to jest słynny wywiad na Weszło.
Bo to jest jak z Czarkiem Kuleszą trochę, no ja staram się w ogóle nawet nie tyle krytykować, czy nie, ale nie wypowiadać się. No, ale
właśnie ja chciałem ci zadać zupełnie inne pytanie. Czy nie masz wrażenia, że po tych wszystkich latach funkcjonowania Dariusza Miodowskiego w Legii jest teraz taka największa normalność mimo
tak,
wszystko?
Mam zdecydowanie.
Że postawił na właściwych ludzi po szukaniu przeróżnych konfiguracji, koncepcji, no portugalskich, więc... chorwackich. Postawił po prostu na ludzi, którzy znają się na rzeczy.
Mam i uważam, że ta normalność, która tak przebija przez ostatni rok, to jest bardzo cenna. Ale jednak uważam, że za szybko jest, żeby taką tezę, którą przed chwilą postawiłeś, że postawił na dobrych ludzi, ją bardzo bronić. Bo nawet ten sezon to pokaże, bo to jeszcze nie wiadomo, jak to się skończy. Na razie Legia odpadła z Pucharu Polski dość wcześnie, no bo zimą i moim zdaniem ma dużą szansę na to, żeby przejść tą kolejną rundę w Lidze Konferencji.
Tak, bo rozmawiamy po pierwszym meczu z Moldą.
Tak, i to byłoby super. Jeśli w czwartek awansujemy do kolejnej rundy, no to ci mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie ma żadnej możliwości, żeby Legia wygrała Mistrzostwo Polski, więc Legia wtedy będzie grała o... No bo jest to niemożliwe po prostu. To nie ma zasobów,
ale chodzi mi o to, że...
Bo ten kolejny dwumecz będzie kosztował kolejne 3 punkty. No
tak, ale chodzi mi o to, że jakby niezależnie od jakichś różnych błędów, pomyłek Kosty Runiajicza, typu pierwszy skład na to pierwsze spotkanie z Moldą i tak dalej, to jest chyba po prostu dobry trener, fachowiec na tym rynku i tak samo fachowcem jest na przykład Jacek Zieliński. Ja odnoszę takie wrażenie po raz pierwszy...
No zatrudniałem jakby Jacka Zielińskiego, zgadzam się, że
jest. A dlaczego Jacek Zieliński w takim razie przez tyle lat funkcjonował w cieniu, gdzieś na marginesie, na jakichś takich dziwnych, marginalnych stanowiskach w Legii, a
to
dzisiaj...
To trzeba Darka się zapytać, nie umiem ci powiedzieć, bo on, ja go gdzieś mniej więcej rok wcześniej, chyba w 2015 roku, jakoś tak pod koniec, o ile dobrze pamiętam, go zatrudnialiśmy, wtedy my bardzo potrzebowaliśmy osoby, do której by miała kontakt z tymi naszymi różnymi młodymi piłkarzami i chcieliśmy bardziej jakby postawić odbanie kariery tych nastolatków, bo był taki problem, że oni byli na tyle dobrzy, że mogli grać. Zresztą ich dużo gra dzisiaj w Ekstraklasie wszelkiego rodzaju, nie wiem, przykład Ariela Mosura, kilku innych jest bardzo dobry.
Tylko Legia trochę za mało skorzysta z tego.
No właśnie, i właśnie wtedy chcieliśmy bardzo mocno tak postawić na to, żeby jednak być beneficjentem i żeby ci wychowankowie mogli w Legii pograć. Ciężko to było, ponieważ zawsze graliśmy najwyższe cele, ciężko było to robić. No wiadomo, taki Sebek Szymański się sam bronił, ale to nie jest tak, że w wieku 17, czy 18, czy 19 lat jest takim oczywistym, że tak nagle staniesz się filarem takiej drużyny. Więc te wypożyczenia i różnego rodzaju, powiedzmy, deale na rynku były bardzo istotne. Chcieliśmy, żeby Jacek Zieliński był taką osobą odpowiedzialną za ten projekt i zadbanie o to, żeby ci piłkarze nie szli po prostu na wypożyczenie, tylko byli tak naprawdę wiadomo było jakby co i po co robią i gdzie jest ich cel za rok czy dwa. No i tyle, a później to już nie wiem, jakoś tam siedział w tej szafie. Chciałem tylko się odnieść do tego, co powiedziałeś, że To jest wszystko kwestia perspektywy i oczekiwań. I jeśli rzeczywiście jest tak, że masz oczekiwanie, że było normalnie, no to uważam to za... to twoja teza jest prawdziwa i fajnie, że tak jest. Ale ja jednak mam takie przekonanie i tak też byłem wychowany i w to wszyscy wierzyliśmy, że my jesteśmy naszym... My przede wszystkim musimy wygrywać. No mhm. I to właściwie wszystko wygrywać i być co roku lepsi. I no, więc...
Ale na przykład ta dwójka, że jeśli ostatnie... Uniajczyk nie jest w stanie na dłuższą metę Legię poprowadzić do czegoś takiego, do bycia hegemonem?
Nie wiem, no to dlatego mówię, że trzeba chwilę poczekać, dać im chwilę czasu i wtedy zobaczymy, czy to rzeczywiście jest tak, że...
Bo wiesz, bo to jest trochę pułapka też czasami takiego myślenia, czy dyrektor sportowy Legii odpowiada za to, że Kasper Tobiasz interweniuje tak, jak interweniuje w pierwszym meczu z Molde.
No to jest wiele zmiennych i my nie jesteśmy w środku, więc ciężko oceniać. Jeśli się mnie pytasz, czy w tej sytuacji sensownym byłoby jako obserwator to, żeby zarówno Jacek Zieliński, jak i Kostar Uniajicz przez następny sezon, niezależnie od tego, jak się potoczą te najbliższe miesiące, zostali na tych stanowiskach, no to przy założeniu takim, że nie ma jakiegoś takiego bardzo ambitnego celu na to, żeby w przyszłym roku zostać mistrzem Polski, no to...
Nie, no jest taki cel.
No to dzisiaj bym uważał, że jeszcze ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. I najbliższe 2-3 miesiące wiele pokażą, bo wszystko może się zdarzyć. Jeśli Legia nie jest faworytem do wygrania Mistrzostwa Polski dzisiaj, ale innego faworyta też nie ma. Więc tak naprawdę każda z tych drużyn ma, mojej ocenie, dzisiaj podobne szanse z tych z czuba tabeli.
A gdyby teraz zadzwonił na przykład do ciebie Dariusz Mioduski hipotetycznie i zapytał, to co ja powinienem w takim razie wdrożyć, czego w tej Legii nie ma, po to, żeby Legia to takim... Nawet... To byś nie odebrał telefonu, ale gdybyś już odebrał.
Nie. W sensie... Trzeba poznać tą organizację od środka. Pamiętaj, że to, o czym my dzisiaj mówimy i to, co widzisz na boisku, jest wynikiem bardzo wielu zmiennych i mamy za mało wiedzy.
Ale znasz ludzi, którzy tam funkcjonują. Chodzisz pewnie na mecze Legii.
No nie, na stadion mniej. No znam, rozmawiam, choć to nie jest tak, że na co dzień.
Po prostu czy nie zbliżyliśmy się po raz pierwszy do takiego momentu, w którym Bogusław Leśnodorski będzie mógł Dariusza Mioduskiego za coś realnie pochwalić?
No, bardzo, a zdarzało mi się go chwalić. Uważam, że marketingowo zrobili dużo ciekawych rzeczy i dużych projektów
ale
takich sensownych.
Ale to marketing, powiedzmy, to jest drugi plan. Bardzo istotna rzecz oczywiście, no tak, ale nie najistotniejsza.
No dzisiaj na razie jest tak, że jeśli by nam nie poszło w tej walce o Mistrzostwo Polski, no to i na przykład zajęlibyśmy trzecie czy czwarte miejsce, co i tak byłoby premiowane grą w pucharach, więc jest na pewno jakąś taką okolicznością pozytywną, to pierwszy raz od 2013 roku chyba byłoby tak, że 3 lata z rzędu nic właściwie nie wygraliśmy na Puchar Polski.
Na każdy argument znajdziesz kontrargument. A powiedz mi...
No nie, to nie jest kontrargument. No wiesz, no Legia służy... To jest,
do wygrywania, rozumiem.
Do wygrywania, no i...
Ale wiesz, ale ta akademia też była takim oczkiem w głowie Dariusza Mioduskiego tak naprawdę no, od początku, ciężko, a ty chyba na te kwestie patrzysz trochę inaczej, że...
Nie, no ja uważam, że infrastruktura jest bardzo potrzebna i każdy poważny klub powinien mieć sensowną siedzibę akademii.
No i Legia ma topową.
I to jest super, z tym, że mury nie grają.
To też prawda, oczywiście.
I o jakości, no co ci mam powiedzieć?
I
to nie jest moja zasługa, żeby było jasne. To Jacek Mazurek z Jarkiem Wójcikiem na de facto połowie boiska za czasów Mariusza Waltera wyszkolili i wprowadzili do ekstraklasy na stosunkowo wysoki poziom więcej piłkarzy.
Mówisz o tym pokoleniu 9-2, czy jeszcze wcześniej?
9-2, 3-4, no nawet kończąc na Bietesie, Serku Szymańskim i tam kilku innych. Nawet Tobiasz chyba to jeszcze przyszedł na ten obóz, który tam z Jackiem Magierem. Już nie chcę tam, chyba Szamo, o ile pamiętam, to no Szamo go skautował. Więc tak starając się być obiektywnym, to przez te ostatnie prawie 7 lat to...
Fasada, a nie wnętrze, tak?
No,
znaczy, wiesz, ja się zgadzam z tobą o tyle.
Wymieniaj te nazwiska chłopaków,
nie. Ja, coś... Słuchaj, ja się zgadzam
ja ci
z tobą o tyle.
Ja jeszcze mogę powiedzieć z czasów Jacka Mazurka, dajnie, chociażby Grzesio Tomasiewicz,
Mateusz Żyro. Znaczy, nie, ja zmierzam do tego,
facto,
że rzeczywiście, jak się wejdzie
akademia
do...
Akademia dobrego klubu powinna produkować piłkarzy do gry na poziomie ekstraklasy.
Czyli tak jak Real Madryt produkuje piłkarzy do Alaves, Girony i tak dalej.
No tak jest. I co jakiś czas się zdarzy taki Sebek Szymański,
Czy to byłby, czy ten... bo takie pytanie też Łukasz Olkowicz postawił w takim głośnym reportażu. Ja się zgadzam z tym, co mówiłeś, o tyle, że jak się wejdzie na przykład do LTC, tam są zdjęcia tych wychowanków, jest bardzo wielu całkowicie anonimowych zawodników, a były też takie postacie typu Ariel Mosur czy Szymon Wodarczyk, które być może Legia mogłaby lepiej wykorzystać.
No masz dobry przykład z tym, że to też są piłkarze teraz jak
tylko wiesz co,
jak młody Żewłak. Ciężko, wiesz, to są chłopaki, którzy są legionistami i prawda jest taka, czy Ariel Mosur, czy młody Włodar, czy młody Żewłak, no to są chłopaki wychowani przez ojców. No.
Ale wiesz co, w tym reportażu Łukasza Olkowicza padło takie pytanie, czy Legia tak naprawdę powinna wysłać do środowiska taki sygnał, my chcemy, jeśli chodzi o podejście do wychowanków, być jak Real Madryt, to znaczy Carlo Ancelotti rzadko dostaje pytania, dlaczego pan nie stawia na młodych? A on może powiedzieć, no bo mam innych młodych, mam Viniciusa, Kamavinga i tak dalej, ja na nich stawiam. I oczywiście Lech ma inną filozofię i chce tych młodych piłkarzy budować, ale czy taka nie powinna być właśnie dewiza Legii? Czy nie byłoby na przykład łatwiej nawet samemu trenerowi, czy to Runiajczowi, czy komukolwiek innemu, gdyby prezes, właściciel klubu powiedział, słuchajcie, my mamy wygrywać, a ci młodzi, jeśli będą dostawać szansę, to spoko. Jeśli nie będą, no to trudno, to niech grają w Piaście Gliwice.
Zgadzam się z tym, co złego jest w graniu w Piaście Gliwice.
Nic w tym złego nie ma. Po to, żeby zostawić sobie furtkę do powrotu do Legii.
No, oczywiście, no tam były jeszcze inne przypadki. Myśmy wzięli dosyć dobrego piłkarza z Pogoni Szczecin, którego pogonili. Później tam 5 milionów euro kosztował. Znaczy Pogoń go zabrała.
Pogoń z Legii zabrała, Walukiewicza. A to taki wyrzut sumienia? Duży?
No, Darka powinien być, no bo my w sensie byliśmy z nim dogadani, że on będzie w jedynce. Jak stwierdzili, że trzeba wszystko inaczej, no to tak właściwie odszedł za darmo.
A kto był takim młodym piłkarzem za twoich czasów, przy którym ty miałeś taki efekt wow, że tutaj naprawdę rodzi się perełka, my na nim zarobimy dużo, praktycznie od samego początku, kiedy ten piłkarz był bardzo młodym zawodnikiem?
No to bez wątpienia takim piłkarzem, który w bardzo młodym, bo nie mówię o bramkarzach.
No bo tutaj Radek Majecki, którego promował mocno
tak.
Szamo.
Ale no, kilku innych też, no oni wszyscy grają gdzieś na wysokim i bardzo dobrym poziomie, nie on jeden. Takim piłkarzem, który zawsze było wiadomo, że ma wszystkie predyspozycje, aby grać na wysokim poziomie, był Sebek Szymański. No bo on miał też te wszystkie fizyczne predyspozycje, żeby grać w piłkę, która...
Wbrew pozorom.
Ja wiem, no to akurat jest mierzalne. Zagadką.
Nie, chodzi o to, że on nie wygląda na takiego pitbulla pod względem fizycznym, jakim rzeczywiście jest, bo on daje bardzo dużo w defensywie.
No ale to było w sensie wiadomo, no bo on miał te parametry na takim poziomie, że ojej. I wtedy zawsze pewną zagadką jest psychika i to bardzo często jest tak, że nasi piłkarze tak mentalnie nie dojeżdżają, to znaczy mają te...
Też miałeś kilka takich przypadków w Legii.
Mieliśmy, tak. Nie jeden.
A taki najbardziej jaskrawy?
No myślę, że Michał Masłowski, no to było tak, że...
Ale on nie dźwignął mentalnie, czy pod kątem
zdrowotnym? Mentalnie, kompletnie. Znaczy on, totalna depresja, wszystko było, znaczy kompletnie go, za szybko to było. A to jest ciekawe, bo to był transfer, który, jeden z takich z niewielu, który był, on był de facto wyborem drużyny wtedy. To znaczy ci chłopaki, a piłkarze naprawdę wiedzą w lidze.
Piłkarze byli pod takim wrażeniem Masłowskiego tak, Zawiszy, że sami cię prosili, żebyś go ściągnął.
Tak. On też wtedy pojechał chyba na tą kadrę do Dubaju nawet i ten. I...
No był najlepszym piłkarzem Zawiszy.
Tak. No i umiał grać tą piłkę. No tam był jeszcze jeden taki duży Gulon.
Tak, Harold Gulon.
Ten
tak,
to był,
2 metry.
O Jezus Maria, ten był też
trochę
dobry.
Trochę słuch zaginął po nim.
No tak, ale on też miał tak pewnie inne były jakieś deficyty, ale nawet wtedy przy okazji się udało wziąć Igora Lewczuka.
Co się okazało mistrzostwem?
Okazało się mistrzostwem i później fakt taki, że Bordeaux nie zgodziłem się sprzedać Pazdana, jeszcze spowodował, że... Znasz tą historię?
Tak.
Tam z godzinę, dwie przed już wylotem oni powiedzieli, że nie mogą wracać bez stopera, no to...
A to jest nieprawdopodobne, bo ludzie nie wiedzą, że piłka tak wygląda. Nie bierzemy tego stopera, to weźmiemy drugiego.
No tak, ale wiesz, oni nam ufali też. Zwróć uwagę, że to nie jest kompletny przypadek, bo paradoksalnie charakterystyka tych piłkarzy dosyć podobna, a Igor jeszcze dużo bardziej bazował na fizyce. I to nie jest tak, że on tam pojechał ogórek, on był gotowy do
nie,
tego.
Nie, no oczywiście, reprezentant Polski.
I on był gotowy do tego, żeby tam grać to na dobrym poziomie. On za dwa sezony naprawdę tam sensownie grał w tą piłkę w tej lidze. To nie jest
tak. Uczył gry w piłkę Kunde na przykład.
No tak, to nie jest tak, że on tam pojechał, a on wybitnym technikiem to nie jest. No. A pomimo to dał radę i bardzo fajnie.
A to były najbardziej kolorowe negocjacje, jakie toczyłeś, skoro już poruszyliśmy ten temat. Mam na myśli Radosława Osucha? Czy jednak Cezary Kulesza w negocjacjach go przebijał?
Znaczy, no nie, to kolorowe najbardziej abstrakcyjne były jednak z Radkiem Osuchem, a najbardziej kolorowe tak z Czarkiem i z całym tym się
dało. Ale z Kuleszą te historie są znane, a z Radkiem Osuchem co było takiego kolorowego?
No wiesz, no on był kosmitą w ogóle na ten
temat. No ja wiem, miałem okazję poznać.
I ja ci nie umiem powiedzieć, bo ja rozmawiałem z nim kilkanaście, może kilkadziesiąt razy w życiu, ale uważam, że ja tego człowieka w ogóle nie znam, bo nie umiem ci powiedzieć, czy on się wygłupiał, czy był poważny, czy grał, czy był trzeźwy, czy pijany,
ale
czy
może
był jakimś innym wpływem. No zarówno sposób, jak i to, co mówił, powiedzmy, trzeba było mieć bardzo duży dystans. No nie, no, na dzień dobry na przykład, pamiętam, że zaprosiłem go do domu na kolację, bo trzeba było to jakoś, po pierwsze on trochę miał tą cechę, którą ma Jarek Kołakowski, że nigdy nie wiesz, czy on chce coś kupić, sprzedać, czy coś ten i w ogóle nie było tak to robił, że nie do końca było wiadomo. No a później, wiesz, siada przy kolacji i zaczyna, no i co, no to te dwie bańki euro no za Masłowskiego, to rozumiem, mamy dogadane i możemy przejść do Igora. Tego typu. No i nie wiesz, co masz powiedzieć, no. Mhm. No bo już, wiesz, poświęciliśmy tyle czasu, myśmy go naprawdę chcieli, no.
Po czym on podbił stawkę i to brutalnie.
No tak, no to były kwoty poniżej miliona euro na sam koniec, ale no tak, znaczące. Mhm.
Czy agenci najlepiej znają się na piłce, tak w obrębie piłki w ogóle?
Moim zdaniem znają się dość dobrze, przynajmniej ci, których ja poznałem w większości, ale też nie wszyscy. Ale też jest tak, że oni, może to polski rynek powoduje, mam takie poczucie, rozmawiając z innymi, już też z piłkarzami, którzy od nas odeszli z różnymi innymi klubami, że jest tak duży kryzys zaufania w Polsce, że oni są głównie nastawieni, kto kogo tam wykiwa, kto piłkarz, klub ten. I prawda jest taka, mówienie o tym budowaniu jakiejś kariery w Polsce, nie, to nie istnieje w ogóle, więc...
No ale są poważni agenci mimo wszystko. Kogo ty na przykład ceniłeś z tego rynku tak podczas negocjacji, że wiedziałeś, że to jest agent, który może dobrze poprowadzić daną karierę i widzisz, że zależy mu też na dobru piłkarza?
Staraliśmy się różne takie, powiedzmy, alianse personalne robić, żaden dobrze nie wyszedł.
Żaden?
No bo jednak konflikt tych interesów jest dość duży i to środowisko, no tak, ciężko mi powiedzieć, że...
Znaczy,
nie było po prostu tak, że z kimś w dłuższym okresie czasu pracowaliśmy bliżej i można powiedzieć, że to...
A może to dobrze z drugiej strony, no bo też widzimy, no więc, jak dzisiaj funkcjonują no
więc
nawet...
Więc jak zadałeś mi pytanie, kogo bym tak wyróżnił, no to nikogo, nie w tym sensie, że wszyscy byli jacyś tragicznie źli, ale te nasze interesy rzadko kiedy były zdrożne i jednak uważam, że głównie z takiego powodu, że agenci bardziej patrzyli na kasę tu i teraz. I...
A dlaczego rozjechały się twoje drogi z Mariuszem Piekarskim?
To stosunek tak naprawdę poszło do zupełnie innych ludzi, głównie Dominika. Uważam, że gdzieś jest taki element i granice, których nie można przekraczać. Nie chciałbym więcej o tym mówić.
Dominika, który poległ i poszedł pracować do niego.
No tak, no Mariusz, powiedzmy delikatnie mówiąc, szczególnie jak wypije, nie jest elegancki. I ja uważałem, że to tak nie może być i to wszystko. Nic tam więcej się wielkiego nie zdarzyło.
Po Legii funkcjonowałeś w Motorze Lublin, pomagałeś w Wiśle Kraków, byłeś też doradcą w Rakowie Częstochowa, co...
Nie, doradcą...
Doradcą nieformalnym, nazwijmy
no tak,
to, ale...
tak, do dziś jestem, w sensie Michał, to ja miałem dokładnie to samo, jak jesteś prezesem takiego klubu, to lubisz sobie czasami z kimś odbić, jakby co myślisz z kimś, do kogo masz zaufanie, więc ja również miałem kilka osób, do których dzwoniłem w różnych, tam przy różnych kwestiach.
Czyli kogo na przykład tak z ciekawości? Bo ty na przykład sugerujesz młodym prawnikom, żeby znaleźli sobie mentora. Że to jest klucz na początku kariery. I ty na przykład jako początkujący działacz piłkarski, choć nie lubisz tego słowa też, znalazłeś sobie takich mentorów, z którymi konfrontowałeś?
To główne to w sensie po pierwszego dnia w pracy od razu do mnie dotarło, że jak szybko tego nie zrobię, to utonę. Mhm. I tak się ułożyło, że nie wiem, przykładowy Zbyszek Boniek zawsze jak coś dotyczyło napastnika, to pamiętam na przykład... taką historię, jak Jarka Niezgodę braliśmy z drugiej ligi, tam chłopaki jeździli na ten, jakoś mentalnie mi się wydawało, że...
Z Puław, tak?
Tak, z Puław, że jednak druga liga jest za nisko poziomem, żeby móc realnie ocenić, czy Legia Warszawa to jest takie miejsce, w którym ten piłkarz będzie dalej strzelał bramki, bo defensywnym zawodnikom jest łatwiej. Mhm. No i pamiętam taką rozmowę ze Zbyszkiem Błańkiem i dzwonię do niego i mówię, ty słuchaj, ten Jarek nie zgadza. On mówi, daj mi chwilę, odzwania za 20 minut, mówi tak, leśny kurwa. Jak ktoś strzela bramki, to będzie strzelał. Ten będzie strzelał, pamiętaj.
A zobaczył chociaż te jego bramki, czy...
No wydaje mi się, że on...
Czy zadzwonił po prostu.
Wydaje mi się, że podzwonił i się orientował, ale zawsze jak rozmawialiśmy o napastnikach, to na przykład do niego dzwoniłem. Do Janka Urbana dosyć często, do... Też był taki już później moment, tam w 2014 roku, że właściwie miałem kontakt dosyć bliski z dziennikarzami, którzy mają bardzo dużo insajdów, więc też można powiedzieć, sondowałem takie opinie mainstreamowe o różnych piłkarzach przed transferami. Nie wiem, czy tam pamiętasz, jakieś inicjały wrzucałem i ten.
Tak,
no
tak.
Patrz, jaką masz, co ten internet stworzył, że jak jest dosyć taka sytuacja, gdzie prawda jest taka, że realnie tego piłkarza nie miałeś czasu, nie wiem, rok obserwować i środowiskowo bardzo mocno zbadać tą jego historię różne, czyli szanse na zminimalizowanie pomyłki były małe, no to ten internet pozwala na to, że nagle masz, nie wiem, 10 czy 20 tysięcy ludzi, którzy w twoim imieniu czeszą wszystko, co się da.
I chyba kibice zbanowali ci transfer Celebana do Legii, tak?
O, na przykład.
Mhm. Na przykład. A z Jodłowcem z kolei...
Znaczy zbanowali, to za ciężko powiedziane. No, wiadomo było, że to będzie...
Wyrazili weto.
Nie, to ja tam akurat aż tak bardzo się tym nie przejmowałem. Bardziej chodziło o to, że pewnie musiałby się zdarzyć z taką postawą trybun, która by spowodowała, że niekoniecznie to byłby jego najlepszy...
Po śpiewach?
Tak, jego najlepszy etap w karierze i ja to rozumiałem. I
też była chyba taka historia a propos Jodłowca, że bałeś się do samego końca, że ten transfer się wysypie, a później jak kolejne lata pokazały, to była gwiazda Legii.
No tam to w ogóle było śmiesznie, bo on był piłkarzem Józka Wojciechowskiego i to było... I ten Śląsk bardzo chciał. To się w ogóle zdarzyło w samolocie, jak wracaliśmy z obozu z Cypru chyba. Ja byłem tam świeżo upieczonym tym prezesem kilka tygodni i pamiętam, usiadłem koło Janka Urbana i mówię, ty Janek, no dobra, ale my musimy wygrać to Mistrzostwo Polski, kogo ty, powiedz mi, potrzebujesz? I dawaj jednego piłkarza, który to ja ci obiecuję, że jak wylądujemy w Warszawie, no to na takiej zasadzie to z tej polskiej ligi to zrobimy. No i on mówi, no Tomka Jodłowca. No już nie było wyjścia, trzeba było to zrobić, nie było to proste, ale jakoś się udało.
Mhm. I też grałeś mocno na nosie Lechowi Poznań w tamtej
tak,
sytuacji.
Tak, to było fajne, to uważam, że dodawało bardzo kolorytu.
Zdecydowanie. Nie wierzysz w coś takiego w piłce jak pakt o nieagresji pomiędzy klubami?
Nie, bo to było nie było, wiesz, poza takim elementem jakiejś szermierki słownej i medialnej, która była dosyć wesoła, oczywiście bardziej wesoła dla nas, bo więcej wygrywaliśmy, ale wiesz, no wiadomo było, że jak będzie inaczej, no to by poszło w drugą stronę, więc podnosiło jeszcze jakąś tam presję i emocje. To uważam, że ten Lech bardzo dużo skorzystał na tym, że ja się pojawiłem w Legii, a już nie mówiąc o jego wychowankach, bo oni zaczęli ich realnie szanować. Przecież tego Beresia to de facto oni pogonili stamtąd, to nie jest tak, nie ten. Gdyby nie Maciek Wandzel, to Karol Linetti by grał u nas też właściwie już...
A dlaczego nie, gdyby
bo nie Maciek Wandzel. Jeszcze wtedy był w Lechu i się popłakał, powiedział, że ten Piotrek i Karol dostaną z zawału, że to jest, ten Karol to jest takie spełnienie marzeń Lecha i nie wiem dzisiaj z perspektywy, czy dobrze, czy źle, ale tak sobie pomyślałem, że szkoda mi. No może jeszcze, pewnie rok później już bym tak nie pomyślał.
No wy nawet o Jama im sprzątnęliście, mimo że tak naprawdę nie był wam jakoś szczególnie potrzebny.
No nie był, ale tak też uważaliśmy, że może to trzeba zobaczyć, jak to będzie. Poza tym wszyscy mówili, że oni mają taki scouting dobry, no to zakładałem, że wiedzą, co robią, a my nie mieliśmy scoutingu w ogóle wtedy. No pewnie, pewnie takim szlagowym przykładem jest Krystian Bielik, no.
Mhm.
I... No, fajne to było.
Bo ty mówisz, że piłka nie jest taka prosta. I...
Czy był nawet taki moment, że Robert Gumny mógł zagrać w Legii.
O proszę, to nie wiedziałem.
A widzisz. On był tak, powiedzmy, jego środowisko zniechęcone Lechem i jego pozycją tam, że no to tak, jakbym nacisnął taki większy czerwony przycisk, to tak by było.
I dlaczego nie nacisnąłeś?
Z wielu już względów, to już nie ma co do tego wracać.
Nie, bo chodzi o to, że jak ludzie tak tego słuchają z zewnątrz i myślą sobie, że ta... Piłka jest w środku taka mega profesjonalna. Tutaj słyszy się, że sprzątnęliście tak naprawdę tego Jamę praktycznie z dworca w Poznaniu. Że tutaj
no tak,
ściągnęliście
poczekaj,
gościa.
Czekaj. To był 2013 rok.
I oczywiście
Legia
sporo się
nie miała działu scoutingu i udawanie, że go mieliśmy, to byłoby śmieszne. Mhm. W sensie wiadomo było, że ten Lek kładzie bardzo duży nacisk od wielu sezonów na to, żeby możliwie profesjonalnie tych piłkarzy skautować. I I to po prostu była sytuacja rynkowa, a nie żadna chęć, czy ten, tak jak mam być szczery, to wtedy chyba najbardziej profesjonalnym podejściem było bazowanie na skautingu Lecha niż na własnym nosie.
No, paradoks, tak. No ale też na przykład ściągnęliście Orlandosa z Baru, znana historia. I
no tak, no ale widzisz. No
jak, to... jak człowiek z zewnątrz słyszy tę historię, taki kibic, który nie śledzi...
A ty wiesz, że oni w nocy do mnie zadzwonili z tym, bo oni po dosy pojechali z naszą historię?
Że pojechali po dosy juniora, a spotkali Orlandosa
tak,
w knajpie.
Tam o drugiej w nocy śpię i oni do mnie dzwonią. Myślałem, że to żarty. Mhm. Nie ten, bo się obudziłem. Myślałem, że to żarty, no ale widzisz, to jest trochę tak, jak jesteś takim Michałem Żywłakowym i... On ma taki dar, że właściwie gdzie nie pójdzie, to ludzie go lubią, szanują, dobrze o nim mówią i jego pozycja w tych klubach, w których był, jest naprawdę taka, powiedzmy, historycznie istotna i jest osobą poważaną. Tak było w Belgii w ogóle jako taki, przecież on nie tylko w Anderlechcie grał i tam...
No właściciel Olympiakosu też do niego często dzwoni.
Tak. No to on jest w stanie jeszcze... Pamiętaj, że to było prawie 10 lat temu, on był młodszym Michałem, jego środowisko i ci wszyscy ludzie, których spotykał w swojej karierze, dalej funkcjonowali na tym rynku europejskim. To aż nie było tak skomplikowane dla niego porozmawiać z kilkoma osobami, które znał bardzo dobrze i którym ufał, które realnie spędziły dużo czasu z tym Orlando i z nim grały w piłkę. No więc to aż nie było tak skomplikowane, bo to, że on umie grać w piłkę, to nie była wielka zagadka. Zagadka była, jak my sobie z nim poradzimy tutaj.
I Henning Berg sobie nie poradził. Czy Orlando sobie nie poradził z Bergiem?
Wiesz, on ostatnio był u mnie, chyba w te wakacje spędziliśmy, przyjechał specjalnie do Polski na kilka dni, spędziliśmy właściwie cały dzień na tarasie pijąc wino. To jeszcze, o Jezus Maria, usłyszałem tę historię z jego strony, to było jeszcze grubiej niż ja sądziłem.
No to proszę,
śmiało. No on nie był, przyjeżdżając do Warszawy, nie był na takim etapie swojej kariery, gdzie bardzo profesjonalnie podchodził do piłki.
Delikatnie rzecz ujmując.
I uważał, że to jest jego, jego przyszłość i w sumie nawet to powiedział wprost, że dzięki temu, z czym się zderzył w Legii i nawet on tak uważał, że to było najbardziej profesjonalne środowisko, w jakie trafił, to dzięki temu on tak naprawdę jeszcze zdążył na tej piłce zrobić bardzo duże pieniądze i coś w tej piłce zrobić.
Że Legia go nakierowała
tak,
odpowiednio.
Tak, tak, tak. Ciekawe to bardzo.
To dlaczego on
ale
nie
były z nim
w stanie...
kłopoty grube.
No, ja wiem, mam świadomość z tym, że ty chyba powiedziałeś w którymś wywiadzie, że Orlandosa robił na tobie większe wrażenie niż Ljuboja. Ale Henning Berg nie był w stanie chyba przekonać się do niego właśnie ze względu na jego charakter i ciebie pewnie, powiem znając ci... twój charakter, to wydaje mi się, że ciebie też w klubie trochę rozsadzało, że macie potencjalną gwiazdę, bo wiesz co, ja miałem kiedyś okazję...
Ale to też ci powiem tak nieskromnie, jakoś tak to się ułożyło, że ci pokażę, darzyli mnie szacunkiem. Oczywiście, że on ściemniał, ale to już było, pamiętaj, że to nie był ten 2013 rok, gdzie ja się chwilę temu pojawiłem i tylko kultura w klubie była taka, że nikt sobie nie pozwalał na to, żeby aż tak bardzo przeginać. I jak ten Orlando sobie zaczął na to pozwalać, to on de facto się zdarzył z ostracyzmem całego środowiska.
Piłkarze też.
Tak, tak, tak. I myśmy mieli jednak taką kulturę, wszystko fajnie, ale mamy priorytety.
A nie byliście w stanie go przekonać, żeby odpuścił?
No przekonaliśmy na koniec.
No ale odszedł. I no, w sumie de facto nie stał się taką gwiazdą Legii, jaką mógł się stać.
No tak, ale wiesz, Henning też, to też się uczyliśmy. No i prawda jest taka, że Henning Berg odszedł dlatego, że to był jedyny przypadek, z którym ja się zderzyłem przez te lata, po dłuższym okresie czasu, bo tożsame był z Besnikiem Hasi, ale zupełnie inne story wokół tego było. Tam doszło do sytuacji, w której to był pierwszy raz, kiedy to widziałem na oczy, w której z trenera, który był darzony pełnym zaufaniem i bardzo dużą estymą, zarówno w klubie, jak i w drużynie, krok po kroku stał się taką osobą, która stała się outsiderem.
Berg?
Tak. Tam dużą... I myśmy się też pewnych
znaczy,
rzeczy nie dowarzali.
Była z niego taka negatywna już aura, której wcześniej
ale
nie było.
Ale konsekwencją było tego dużo drobnych rzeczy, jak między innymi to, że wiesz, kurde, w Legii jest coś takiego, jak wygrywasz, to nagle jesteś bohaterem tych trybun, miasta, zostajesz mistrzem Polski, grasz w pucharach, wygraliśmy grupę, wszyscy codziennie otwierasz te gazety, jesteś w sumie Bogiem. No i to niestety nawet takim trenerom wychowanym w Legii, nawet Jacek Magiera, któremu mówiłem to wcześniej, się z tym zderzył przez kilka miesięcy, jak wygrał mistrzostwo Polski, jest ciężko z nimi korespondować.
Nawet z Jackiem Magierą?
Nawet z Jackiem Magierą.
Ale no to co trudno.
Ale on dość szybko. Myśmy po tym mistrzostwie Polski drugiego dnia poszli na śniadanie i po kilku tygodniach przyznał mi rację, ale bo to jest wielka rzecz. Wygrać mistrzostwo Polski z Legią to jest wielka rzecz, szczególnie dla trenera, który nie jest tak, że...
Ale ja nie wyobrażam sobie bardziej twardo stąpającej po ziemi osoby w polskiej piłce niż Jacek Magiera z drugiej strony.
Ale to nie jest tak, że jemu się zmieniła perspektywa na piłkę. No masz, kurde, no ileś lat to jest... Przecież on w tej Legii spędził całe życie i to jest największy sukces, jaki odniósł. I waga jednak trenera jest bardzo... duża i no i to jest spektakularne, wiesz, twoje miasto, oczekiwania, rodzina, przyjaciele, wszyscy, no to jesteś bohaterem i to nie, każdemu to się zdarza, no i żeby już nie opowiadać o Jacku za dużo, bo on akurat sobie świetnie z tym poradził i teraz jego praca w Śląsku pokazuje też jakby jego bardzo wysoki profesjonalizm i fachowość, trzeba trzymać kciuki, żeby się nie skończyła taką rundą wiosenną, bo jednak ja uważam, że on ma drużynę za słabą na to, żeby mogła realnie się bić o te najwyższe cele.
Wbrew temu, co mówi dyrektor Śląska.
Tak, no to jest dosyć komiczne. To jest nie do wiary, że ktoś...
Znaczy on przeszkadza samemu trenerowi.
Kurde, 3-4 miesiące pograją w piłkę i gość... O, to jest przykład. To teraz chcę wyobrazić, że w Śląsku facet...
To jest taki odlot jak Śląsku... trenera po mistrzostwie, tak?
No gorszy, no bo jeszcze, wiesz, trenera w Legii po sezonie, w którym wygrywasz mistrzostwo Polski, to rozumiem. Ale z całym szacunkiem dyrektora sportowego po kilku miesiącach grania w piłkę w Śląsku Wrocław, gdzie oni jeszcze nawet nie są blisko, żeby nawet być na podium, no to jest trochę za wcześnie.
No śmieszne. Strasznie chce się facet pokazać.
No kuriozalne to jest jakieś, w ogóle nie rozumiem tego. Ale wracając do tego Berga, bo to jest istotne, no i to też dotyczy jego środowiska. I tam był jeden z jego asystentów, był taki Paco, który stał się strasznie arogancki. Myśmy tego nie uchwycili. Poza tym Henik miał bardzo silną pozycję, zaczął przesuwać te granice. Zaczynało dochodzić do tarć wewnętrznych i no i później było tak, że jak już wygraliśmy tą grupę i była ta wiosna, to no to tak już się trochę nie składało. Jeszcze po tym chyba wygraliśmy Puchar Polski, przegraliśmy pierwszy mecz w tej rundzie rewanżowej z Lechem 1-0, tak nie poszło to w miarę i później się wszyscy podłożyli temu Lechowi, nie wygraliśmy mistrzostwa Polski i tam jednak była takie no zdarzyło się tak. Przykre to było.
Teoria.
Nie, no w sensie nie wygraliśmy mistrzostwa Polski, byliśmy realnie drudzy. To nie jest tak, że ja obwiniam Górnik Zabrze, a chociaż akurat tam, pamiętam, Grzesio Maj przyjechał i wprost mi powiedział, że ten Górnik przed meczem, no to jest to ułożone i to chyba nawet nie było jakąś wielką tajemnicą. Tam jacyś kibice przyjechali do tego Zabrze, coś tego. Nieważne, to już dawne dzieje, nic aż tak bardzo istotnego. I no i było tak, że przez to jest bardzo, bardzo dobra lekcja, przez jego pozycję, że on tak wyrósł bardzo ponad to środowisko, to jest trochę jak z najlepszym piłkarzem na boisku. Jak masz najwyższy kontrakt, to wszyscy ci dają piłkę, masz graj, pokaż, tak? Jak jesteś kozakiem, no to pokaż, że jesteś kozakiem.
A to co ty byś zrobił na przykład teraz z Josue? Bo wydaje mi się, że Legia pod pewnymi względami, a propos Josue, może mieć podobne dylematy, jak ty miałeś w kontekście Liu Boi. To
bardzo
nie jest sytuacja kopiuj w klej oczywiście.
Ale nie, bardzo podobna.
Ale wyjątkowy zawodnik, nie ma co do tego dwóch zdań. Tak. Zawodnik, który zarabia dużo. Zawodnik bardzo doświadczony, żeby nie powiedzieć wiekowy. Kończy się kontrakt. Już ci powiem, rocznik chyba 90 albo, no po 30 w każdym razie.
Nie, po 30 to wiem, ale
30, 33 lata, rocznik 90, tak mi się wydawało. 9-0 albo 9-1. Czy ty przedłużyłbyś kontrakt, czy wyszedłbyś z założenia, że już został tak wyciśnięty, że więcej
nie
się
wiem, nie umiem ci powiedzieć, wydaje mi się
A
teraz...
daje Josue więcej, czy zabiera?
Bo z zewnątrz wygląda to tak, na przestrzeni ostatnich miesięcy, że ta drużyna... Właściwie ja nie pamiętam, nawet chyba nie było tak za czasów Liu Boi, bo tam jednak był Rado, byli inni piłkarze też. Ta drużyna wydaje się, że właściwie wisi na nim.
A to dobrze czy źle?
No nie za dobrze.
Ale z drugiej strony, jak wyjmiesz teraz zdaniem, takiego
Moim zdaniem to jest największa dzisiaj siła, ale też największa słabość. I pytanie, czy to wisi na nim dlatego, że teraz na pewno będzie mu bez Slisza ciężej. To w ogóle nie podlega dyskusji.
No tak,
Slisz robił za niego dużą część roboty. I teraz pytanie...
Ale to... wciąż jest zawodnikiem naprawdę niestandardowym no tak. I to w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
I przy Daniel Luboja w tym zakresie uważam, że jest to podobne. Ja wiem, jak było w przypadku Daniela, a nie wiem, jak jest w przypadku Josue. Prawda jest taka, że 75% drużyny w tamtym czasie go po prostu nie znosiło.
Lubo?
Tak, to znaczy młodzi to w ogóle steroryzowani byli od tego, że im zabierał buty w cudzysłowie. Znaczy pilnował, żeby nie dostawali do tego, że...
Jak to? Ale nie rozumiem, dlaczego mieliby butów nie dostawać.
No bo strzelam, jak było 30 par na drużynę, to Lubo było 20.
A wiesz co,
na ale... każdy mecz sobie brał nowe na przykład. No bo był gwiazdą. No, to już... Ale te buty to jest przykład. Do tego, że nie wiem, przysłowiowy Bereś mógł tylko biec na wprost i podać do niego, bo nie wolno było robić nic innego. I zwróć uwagę, jak myśmy go odsunęli od składu, myśmy zaczęli dużo lepiej grać.
Mhm. Ale wiesz co, chyba ty powiedziałeś takie coś w wywiadzie. Borysiuk czy Wolski nigdy by nie zagrali. Luboja kazał Skorży ich wystawić i dzięki niemu klub zarobił pieniądze na ich transferach.
No to
słowo
znaczy,
daje.
To dałem Luboja.
Mhm. No to czemu mieli młodzi narzekać, skoro bez niego by nie zagrali?
No ale to był, pamiętaj, sezon wcześniej, mówimy o roku 2013.
Mówisz jeszcze o tym poprzednim pokoleniu.
Tak, nie wygraliśmy Mistrzostwa Polski wtedy. Ja ci mówię o roku 2013. A przyszedł ten Daniel, jak mówił, to prawdziwa historia, jak powiedziałem, że uważam, że to już jest koniec jego przygody z Legią. To mi wprost powiedział, czy ja sobie zdaję sprawę z tego, co robię, bo gdyby nie on, to jest, ja cytowałem jego. Zresztą to nie byłem sam na tym spotkaniu, no to on wprost uważał, że to on ustalał skład za czasów Maciejowskiego.
A jakie macie relacje po latach, tak z ciekawości?
Super.
Tak? Ostatnio się... był w Warszawie, spotkał się właśnie z Michałem, tak że ciekawiłem, czy...
On ostatnio zmienił
czy nie
się
ma
tak
ci
bardzo...
za złe całej tej historii?
Nie, to już dawno nie. To przez chwilę miał. No wiadomo, on jest z Bałkanów i są jakieś emocje. Nie, ale tak to...
Ale czy ta historia Luboi i nawet
Ale to
Josue...
był fajny gość w ogóle.
No tak, 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 ale czy te historie... Nie pokazują, no że jeśli no do takiego klubu jak Legia trafi zbyt wielki piłkarz, to zaczynają pojawiać się kłopoty, których ty się
ja
nie spodziewasz?
Wiem, jak naprawdę jest w środku tej drużyny, jeśli ta drużyna...
No ale wiesz, jakie chodzą głosy, że niektórych w środku Josue irytuje, mimo że moim zdaniem on daje Legii więcej.
No ale to pytanie, kogo Legia irytuje, czy jak irytuje z całym szacunkiem Kacpra Tobiasza, to nie ma tak dużego znaczenia.
Znaczy chodzi mi bardziej o to, że chce mieć bardzo duży wpływ na to, jak ten zespół wygląda i pytanie, do jakiego stopnia możesz piłkarzowi na to pozwolić.
No i jeśli to dotyczy zawodników, którzy grają wokół niego lub bezpośrednio z nim najwięcej na boisku.
Moim zdaniem oni zyskują.
No i tego właśnie ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, to jeśli oni zyskują przy nim i to jest zdanie również takie trenera, to nie masz wyjścia trochę i albo musisz zresetować ten projekt, albo powoli go, nazwijmy to, reformować i trzeba Josue zostawić.
Odstawić czy zostawić?
Zostawić w drużynie.
Okej.
No bo ja byłem wtedy przekonany, że coś się też potwierdziło, bo to wynikało bezpośrednio z jakby z rozmów, widzieliśmy po prostu, jak to wygląda, że per saldo nasza drużyna będzie mocniejsza, że my na pewno będziemy lepsi jako drużyna bez Daniela. I...
A teraz nie ma takiej gwarancji.
A teraz nie wiem, jeśli jest tak, jak ty mówisz, że ci piłkarze zyskują, to...
Znaczy, no ewidentnie wtedy zyskują, boisko, no wydaje mi się, wiesz co, jak
wtedy
ja patrzę...
boisko pokazało, że jak on odszedł, nagle ten ciężar się złożył na innych i myśmy już tak wtedy, zwróć uwagę, my do jesieni właściwie od odejścia Daniela, to tam zagraliśmy ze 30 meczów, tam zmiataliśmy wszystkich.
Znaczy nie, chodzi mi o to, że Slisz bez Josue, myślę, że nie byłby tak dobrym piłkarzem, jakim jest teraz, kandydatem do gry w podstawowej reprezentacji. Wszołek, myślę, że to jest
bardzo
też taki
możliwe.
Zawodnik, który mocno korzysta na, obecności Josue.
No tak, tylko Slisza już nie ma i Paweł Wszołek jest jeden, rzeczywiście on bez wątpienia, ale bardziej mi chodzi o tych zawodników ze środka pola, którzy teraz tam są.
No
i,
monopolizuje
no
grę.
No właśnie i też napastników, no tak z tymi napastnikami jakoś tak nie współgra. Ten Pekhar trochę zgasł, Gual się nigdy nie odnalazł. Kramer wygląda trochę w tym ostatnim meczu jak pijane dziecko we mgle, w sensie tak jakby to zupełnie było nie pod niego, tak on się, bo akurat ten ostatni mecz oglądałem, tak nie wiem, gdzie on był i w ogóle dlaczego tam był. No przecież oni grają na treningach razem, więc to może być tak po prostu, że ten wpływ na Josue jest, nie wiem, no wydaje mi się, że mogę setny raz powiedzieć, że nie wiem, no nie, bez zobaczenia kilkunastu czy kilkudziesięciu treningów i tego, jak oni faktycznie wyglądają, jak to jak to działa, ciężko jest ocenić. Dzisiaj bez wątpienia jest tak, że Josue na swoich barkach jest jednym albo pewnie jedynym w miarę stabilnym filarem i bardzo dużo znaczy dla tej drużyny. Chociażby ta bramka z Molde spowodowała, że w ogóle jeszcze gramy o coś w czwartek i pewnie awansujemy.
I nawet w meczu z Puszczą dały jedno takie kapitalne podanie. Tak. Ale wracając jeszcze...
Lewą nogę niesamowitą.
Tak, wracając jeszcze do europejskich pucharów, z takimi dylematami, co robić z gwiazdami i tak dalej, i cały czas zmaga się Florentino Perez, o którym ty powiedziałeś, że wiele się od niego nauczyłeś.
No,
i ciekaw jestem, czego ty się, bo oczywiście wspominałeś różne historie, jak wyglądało to wasze spotkanie, ale czego ty realnie mogłeś się nauczyć od Florentino Pereza dosłownie po kilku spotkaniach?
No to w sumie może ze trzech, to nawet nie kilku, ale no wiele.
Dwa mecze, kolacja jakaś.
Tak, tak, wiele. On nie przyjechał do Warszawy, bo miał problemy ze zdrowiem. Tak, ale na lunchu byliśmy razem, dużo spędziliśmy przed tym meczem i ten czasu. Wiesz co, chyba najcenniejsza taka na... no wiesz, to jest facet, który jednak zarządza i jest takim carem w największej chyba z takiej sportowej organizacji na świecie, jaką jest Real Madrid. No, jestem fanem Barcelony zdecydowanie i chodziłem do szkoły w Barcelonie i Barcelona jest mi zdecydowanie bliska, ale trzeba jednak oddać temu Realowi, że jego pozycja za kadencji Florentino Pereza, no to jest naprawdę...
potężna.
No potężna we wszystkich aspektach.
Ale jakie na przykład zachowania?
Że to jest droga bez końca i że to nie jest tak, że możesz delegować pewne rzeczy. Ja to chyba nawet opowiadałem taką anegdotę, jak siedzimy przy tym obiedzie i on naprzeciwko, coś tam rozmawiamy, stoi z tyłu jakiś facet z komórkami, w końcu tam podchodzi z jedną tą komórką, on coś tam mówi po hiszpańsku przez ten telefon, trwa to tam z minutę, no bo obiad, odkłada ten telefon, patrzy na mnie i mówi tak, nie uwierzysz, Marcelo, nie ma ciepłej wody w kranie. No, że prezes takiego klubu musi się na przykład zmierzyć z tym, że dzwoni agent Marcelo, że nie ten. I zarządzanie tymi gwiazdami na pewno jest sztuką samą w sobie. Drugim takim ciekawym przypadkiem było, jak wyszliśmy tam na stadion, stał Cristiano Ronaldo. Florentino Perez jest taki raczej niepotężny. I Cristiano Ronaldo już był, wiesz, no, gwiazdą takiego, no typową światową gwiazdą. I on podszedł do niego tak przed tym meczem, złapał go za policzek, tak go wytargał za ten policzek tam. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak ten, a tamten potulnie to jakoś zniósł, więc widać było, że ten, że jakby wartość dodana jego wewnątrz organizacji przez sam fakt, przez osobowość tego, co dokonał, przez sam sposób bycia, który jest raczej taki twardy, ale nie ofensywny. Widać było, że on jest realnie częścią tego klubu i kontrybuje do tego klubu. To jest bardzo paradoksalnie rzadkie, bo wiesz, wielu prezesów różnych spotykałem i zazwyczaj masz takie wrażenie, że to jest trochę jakiś neutron.
Który funkcjonuje
tak,
obok.
Tak, który tam funkcjonuje, wejdzie, trochę zrobi zamieszania, udzieli jakiegoś wywiadu i tak dalej, i tak dalej. I wydawało mi się, że na największym klubie na świecie jest podobnie, że tam jest jakiś dwór czy sztab ludzi. Wiesz, no wiele też takich rzeczy.
A tam jednowładztwo.
Wiele rzeczy emocjonalnie było jakby super cennych. No pamiętam, jak siedziałem obok niego i Placido Domingo na tym Santiago Bernabeu i Wadi strzelił w słupek, to gość ze stresu mnie za kolano złapał. To ja mówię, nie no rany, jesteś szefem największego klubu na świecie, gra z Legią Warszawa, kocham Legię. No ale to jest trochę tak, jak nasz mecz pewnie z Puszczą Niepołomice teraz w niedzielę. Szczególnie, że to w ogóle, wiesz, nikt nie pamiętał w ogóle o Legii Widze Mistrzów, bo to już było tam 26 lat, no, byłyśmy egzotycznym takim dla całego tego środowiska klubem. No i tak mocno przeżywasz to, że zawodnik przeciwnej drużyny strzela w słupek. I ci powiem, że on był po tym meczu bardzo też niezadowolony, też było bardzo ciekawe. On, Real wygrał ten mecz, tam był taki karny na Rado i on, jak pamiętam, po tym meczu mi powiedział, był karny na 32 chyba, Rado 32. Wcale nie musiało być tak łatwo, nie podoba mi się to wszystko.
A powiedziałeś też, że...
I że on naprawdę realnie był takim gościem, Michał Świerczewski ma też to, że wydawałoby się, że on gdzieś tam orbituje, on kurde wszystko wiedział, co się dzieje na tym boisku. Ale tak naprawdę, dlaczego...
W sensie, jeśli chodzi o samo rozumienie gry, tak?
O rozumienie gry, dlaczego, który piłkarz, co zrobił i tak dalej. On kurde naprawdę to wie, ten gość. I to ci powiem na bardzo, 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 znaczy wtedy wysokim poziomie szczegółowości, a znam prezesów, którzy też są lata w piłce i dalej opowiadają to samo, wiedzą, że dzwoni, ale gdzie to nie wiedzą.
A powiedziałeś też, że działacze Ajaxu wydawali ci się aroganccy.
Ojej,
to czym oni cię zaskoczyli? Bo
to jest
działacze
dramat.
Ajaxu to mi się generalnie kojarzą z ekspiłkarzami. Tam tak, długo Alfa i Omega był Edwin van der Sar.
No tak, dramatyczne to w ogóle jest ten...
Van der Sar dramatyczne?
Tak, tak. Całe to środowisko w sensie postawy i arogancji. Nigdy nie spotkałem takich arogantów. Powiem ci, że...
Ale z góry na ciebie patrzyli? Na was? Na
nie,
na...
no ja to w ogóle tam... To może szczęście, że ja tak nie... Sam się nie pałętałem, bo gdybym się tak sam pałętał w tym Amsterdamie, to by się nie skończyło wesoło pewnie. A na tym stadionie już w ogóle, no... No co ci mam powiedzieć, no... Wyjątkowo nie mili.
Ale usłyszałeś jakieś takie zdanie, które było dla ciebie wstrząsające?
Nie, 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 dlatego, że tak jakoś do mnie się tak nie odważyli, ale sposób nawet, na który patrzą, czy takiego spojrzenia, czy co to widać trochę. To jest tak jakby, nie wiem, ktoś tu wyobraź sobie, że ktoś tu wszedłby teraz do pokoju, a ty byś nawet nie odwrócił wzroku. Mhm. I...
Niewerbalnie dawali wam do zrozumienia, że jesteście oni się klubem trzeciej kategorii.
Tak, tak, tak. I ten stosunek do Polaków, właściwie wszystkich, no... Inna sprawa, że nasza sława nas trochę wyprzedza w tej Europie. To też trzeba to zrozumieć.
Tak, i wiesz co, i akurat kiedy ty udzieliłeś tego wywiadu Pawłowi Paczulowi, bardzo głośnego na temat postępowania Dariusza Miodowskiego, to skontrował cię Łukasz Olkowicz. Nie wiem, czy widziałeś właśnie, który przygotował ten reportaż.
Co on powiedział?
Napisał tak. Uczciwie będzie dodać, że Europa na Legię prezesa Leśnodorskiego zwróciła uwagę z trzech powodów. Nie umieli policzyć kartek w eliminacjach do Ligi Mistrzów, zadymy na meczu z Borusją, pustego stadionu z Realem. No nie ma co ukrywać, że tak z perspektywy czasu było strasznie dużo jakichś złych emocji wokół tej kampanii w Lidze Mistrzów.
Oczywiście, że i tak. No myśmy już wtedy, mieli wtedy jakby konflikt i takich błędów była cała masa. Pozwolę sobie z panem Łukaszem, którego nawet darzę sympatią, uważam za rzetelnego dziennikarza i takiego osoby, która merytorycznie się stara przygotowywać do tego, co robi kilka razy, więc bez żadnej jakby antypatii i złośliwości. Mogę tylko powiedzieć, że pewnie rzadko się styka, znaczy tą tezę, którą postawił, to jest po prostu jego widzimisię, bo w świecie piłki nas pamiętają i ja mam i zarówno wśród piłkarzy, jak i różnych ludzi, którzy są blisko piłki, dość często, jak sam powiedziałeś, różne tam interakcje. No jednak, nie wiem, czy 3-3 z Realem Madryt, który było takim bardzo... No można powiedzieć epickim meczem w pewnym
nie
sensie.
Nie no, mecze generalnie były epickie z Borussią Dortmund 8-4
czy
i tak
nawet
dalej.
Te wyniki z Borussią Dortmund, czy...
Ale mi chodzi o to, czy już abstrahując od tam waszych relacji i tak dalej, czy tak z perspektywy czasu nie myślisz sobie, że mieliście tę historyczną Ligę Mistrzów i wydarzyło się zbyt wiele wokół tych europejskich pucharów takich rzeczy, których być może dałoby się uniknąć.
Oczywiście, no tak jeszcze raz powtórzę, już wtedy mieliśmy ten konflikt i to już było zarządzanie.
Ale tłumaczysz to konfliktem? Pomiędzy wami, że to wszystko się wydarzyło?
Tak, to najbardziej, tak, najbardziej zaważyło na tym wszystkim, tak.
No a czy tego konfliktu w ogóle dało się uniknąć, twoim zdaniem, czy był zaszyty?
Moim zdaniem się nie udało, może z perspektywy czasu można było zrobić to trochę inaczej, ale nie ma sensu w ogóle oceniać pewnych decyzji z perspektywy czasu, bo istotne jest, aby znać i zważyć te okoliczności na moment ich podejmowania. Bardzo często po jakimś czasie człowiek sobie wydaje, mówi, a można było zrobić tak, no ale na moment podejmowania decyzji te okoliczności bardzo często są pewne po prostu jeszcze nieznane i jest element ryzyka i spekulacji. No moim zdaniem nie dało radę tego zrobić inaczej, może można było szybciej, nie umiem ci powiedzieć.
A mówisz o której z tych sytuacji, które znalazły
nie,
się w tym
Nie, mówiłeś o Borussii Dortmund. Mhm.
O pustym
no tak,
tak o tych wyzwiskach
bo to było,
i tak dalej.
Borussia Dortmund i za to była ta kara na Real Madrid. Mhm. Tak.
No to wyglądało fatalnie tak naprawdę.
Wiesz, ale tutaj akurat Łukasz Olkowicz słusznie powiedział taką rzecz, bo to tak naprawdę za dużo może zamieszania było wokół tego wywiadu z Pawłem Paczulem, bo...
No ale no chciałeś ja podpalić,
nie,
no nie ma co
ale bo akurat o co tu w tym aspekcie, o co chodzi, to mogę wyjaśnić, bo może to tak jakby nie wprost powiedziałem, bo... No ja nie jestem fanem UEFA jako organizacji.
Zauważyłem podczas pierwszego wywiadu w twoim gabinecie 10 lat temu, patrząc na baloniki z różnymi świniami i tak dalej.
Co, bo znam te mechanizmy i wiem, jaka to jest obłuda i ściema. I ja po prostu, może to był błąd, uważałem, że trzeba iść swoją drogą i tam, gdzie nie ma wyjścia, się zderzać i płacić te kary. Bo może to zabrzmi śmiesznie, nie wiem, gdzieś tam no, honorowo trzeba było ponosić, po prostu robić coś głupiego. Ja uważam, to trzeba za to zapłacić. Już nawet nie chodziło tu o mnie, bo wiesz, czasami kibice czy coś, no ale wszyscy jesteśmy razem, tak, klub to jest jedność. I teraz moja wypowiedź bardziej dotyczyła takiej kwestii, no jak sobie przypominasz, Darek wtedy był takim bardzo mocno krytycznie podchodzącym do jakiejkolwiek mojej kontry do UEFA i bardzo głośne zdania i wywiady udzielał, jak to w ogóle jest wszystko ten.
No bo on trochę chciał funkcjonować w tej Legii, w tej waszej trójce, jako taki minister spraw zagranicznych.
No i bardziej moja wypowiedź dotyczyła tego, jak mu się optyka zmieniła nagle skrajnie w drugą stronę, bo ja jednak bym sobie tak skrajnie, że mi nawet by to nie przyszło do głowy, bo wiele było okazji, w których mogłem dać się, czy tam być częścią jakiegoś zamieszania, ale to była na przykład granica, którą uważałem, że jako prezes nie mogę przekroczyć.
Czy ty wyobrażasz sobie taką sytuację, że Dariusz Mioduski sprzedaje Legię, czy Legia może być na tyle na przykład atrakcyjnym klubem, żeby zainteresowali się nim jacyś bardzo bogaci, nie wiem, Arabowie, czy przedstawiciele
może być,
innego kraju?
Choć...
I w ogóle też jak zareagowaliby kibice
no
na
dobra,
to wszystko?
No dobra, no to ja ci powiem znowu, to jest dosyć proste.
Bo taki temat też krąży przez ostatnie lata.
Te mrzonki o tych inwestorach z zagranicy, przecież od kiedy to trwa? I
od
gdzie,
dawna.
No i gdzie masz tych inwestorów?
Nie wiem.
No właśnie. No to ja ci odpowiem dlaczego. Bo jeśli, nie wchodząc już w szczegóły, strzelam, Darek mówi, że nie wiem, Legia jest dla niego warta dzisiaj 100 milionów euro, tak? Minus dług, jak i załóżmy 50. To gdzieś tam krąży w mediach. No to za tą kwotę możesz sobie kupić w Ligę klub z piękną winnicą jeszcze i z meczami na Parc des Princes w Monaco i w kilku innych fajnych miejscach. No więc dlaczego ktoś miałby ten bogaty szejk czy ktokolwiek inny chcieć w taką pogodę, jak jest tutaj, chociażby w ostatnich tygodniach, jeździć z Niecieczy do Niepołomic i ten. No.
A dopuszczasz na przykład taką myśl, że którymś polskim klubem, nawet niekoniecznie Legią, pytałem o to też Jarka Królewskiego, zainteresuje się jakiś taki konglomerat klubów typu City Football Club, które teraz poszerzyło portfolio o Basza Krzechir na przykład.
Tak, ale to co ci powiedziałem...
Nie mówię, że to musi być Legia, bo Legia może być zbyt duża nawet do kontrolowania.
Ja wiem, ale to co ci powiedziałem wcześniej, jak rozmawialiśmy o PZPN-ie, no na wycenę tych klubów i całą ten, powiedzmy, chęć bycia częścią tego polskiego środowiska, prezes PZPN ma bardzo duży wpływ. I no to teraz sobie wyobraź, że taki szejk, jak bardzo byłoby mu łatwiej usiąść koło Zbyszka Błońka niż koło Czarka Kuleszy. No to jest element tej gry. No i to nie jest tak, że klub jest sobie taka muza. No po pierwsze gra w jakiejś lidze i liga jest bardzo istotna. Po drugie jest w jakimś środowisku, którym tak naprawdę władzę zwierzchnią sprawuje Polski Związek Piłki.
A Kulesza nie miał do ciebie nigdy pretensji o twoje wypowiedzi na jego temat?
A wiesz co, jego
bo kiedyś wydawało mi się, że pomiędzy wami jest sympatia.
A jest, ja go prywatnie to lubię.
Ty
ja
uważam, nie szanujesz że... jako działacza. Jako
nie,
prezesa
jako działacza też nawet był kolorowy. Uważam, że nie powinien być tym prezesem PZPN-u. Znaczy, inaczej. Jeszcze jak tam startował, to ja zawsze uważałem, że każdy powinien mieć szansę. No ale ostatnie dwa lata, czy już 2,5 prawie, no kurczę, ciężko się złapać czegoś, co możesz obronić za sensowne. No i...
Dobra, wiesz co, to już zostawmy. To twoje zdanie jest znane, tylko ciekaw jestem, czy miał do ciebie pretensje. Na koniec chciałbym cię zapytać
o... Spotkaliśmy się kilka miesięcy temu, gadaliśmy normalnie.
Tak?
Ja go lubię w ogóle.
Nie ma żadnych hard feelings?
Tak.
Okej. Okay. Chciałbym zapytać cię o Kanał Zero. Jaka jest twoja rola w Kanale Zero, poza tym, że stałeś się youtuberem, twórcą internetowym i tworzysz z profesorem Matczakiem treści? Czy ty jesteś członkiem Rady Nadzorczej w Kanale Zero?
Tak, jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej. Czyli no wiesz, ten projekt jest w takiej fazie, że ciężko mówić o rolach. To jest zdecydowanie projekt Krzyśka Stanowskiego i jeśli się pytasz o tą część redakcyjną czy kontentową, no to moja jest bliska zero. No, w sensie oczywiście rozmawiamy, jesteśmy dość blisko, od dawna wymieniamy
się. To na czym polega bycie przewodniczącym Rady Nadzorczej przy tego typu firmie?
No to jest na pewno nie na ingerencji w kontent. No to jest tych zmiennych od sponsorów, od całej struktury biznesowej, od no wiesz, to jest dość duża organizacja i teraz głupio mi byłoby się dzisiaj w ogóle wypowiadać po tych tak naprawdę 2,5 tygodnia, bo to jest organizacja w budowie, którą głównie buduje Krzysiek, staram się go wspierać. W tym oczywiście jest bardzo dużo aspektów prawnych też, które oczywiście tak nawet trochę na mnie, trochę na mojej firmie też jakby wiszą i... No i do tego jeszcze wszystkiego z Marcinem Matczakiem prowadzę program i
A z czego to wynika, że ty funkcjonujesz z Krzyśkiem Stanowskim w takim, powiedzmy, duecie, w takim tandemie od wielu lat, że łączy was tak wiele rzeczy i w kontekście Kanału Zero, i w kontekście tych różnych inwestycji w Kongo, i też w jakiś sposób uczestniczysz w rozwoju KTS Weszło. Z czego wynika cały ten vibe pomiędzy wami?
To jest chyba tak, że czasami dochodzi, spotykają się ludzie, którzy intelektualnie i osobowościowo do siebie pasują. I po prostu się darzą sympatią i mijają kolejne lata i też się buduje coś takiego, co jest bardzo istotne, czyli zaufanie, bo ileś razy są sytuacje, które
testują je
testują. Pewnie można powiedzieć, że połączyła nas piłka. On miał zawsze, był marzycielem i wizjonerem, no znasz go dłużej niż ja i był bardzo ambitny. Ja byłem taką osobą, która w tym świecie biznesu dużo funkcjonowała, więc o wielu rzeczach jakby rozmawialiśmy. To chyba taka więź intelektualna i osobowościowa. No. Nie ma jakiegoś... Nie graliśmy razem w piłkę, nie balowaliśmy za dużo razem. Tak się jakoś naturalnie zdarzyło. No.
Ale biznesowo stałeś się dla niego takim mentorem?
Myślę, że Krzysiek jest taką osobą, która niespecjalnie by lubiła mentor, ale tak, no dużo rozmawialiśmy, no wiesz, no ludzie mają różne kompetencje, ja też coś tam w życiu widziałem i łatwiej jest, to jest, podejmując pewne rzeczy, że odbić się od kogoś, do kogo masz zaufanie, jeszcze przez fakt tego, że jestem prawnikiem i który się przez lata zajmował biznesem i miał jeszcze kilkuletni epizod w piłce, no to też jest tak, że wiele tych ludzi, którzy się tam funkcjonują wokół nas, są naszymi wspólnymi znajomymi czy przyjaciółmi i różne tam epizody w życiu były, nie wiem, Dominikę Bębenkę, Czesiu Michniewicz, różne. Taki Szamo, którego przecież na jego prośbę musiałem tam...
Masz wiele przyjaźni w ogóle w piłce?
Wiesz, to jest znowu kwestia, jak definiujesz słowo przyjaciel. Ja mam taką grupę przyjaciół, wstyd się przyznać, od 40 lat ponad, to znaczy od pierwszej klasy podstawówki. Jestem ojcem chrzestnym ich dzieci, oni moich. Nas jest powiedzmy tam kilku chłopaków, 6-7. I ciężko, no i to jest, bo tak było tylko od zawsze. No i później, wiesz, przez życie było, jest tak, że czasami historia pisze taki scenariusz, że przecinają się te ścieżki w różnych momentach. Nam się tak przecięły, że Krzysiek prowadził Weszło, a ja zostałem prezesem klubu. Weszło już tam trochę było na rynku, a ja byłem zupełnie świeży. Na początku, powiedzmy, nie było tak dużej sympatii, jeszcze nie mówiąc prywatnie, żadnych nie mieliśmy relacji, tylko czysto zawodowe, ale dość szybko od pierwszego momentu tak obaj zagraliśmy w Abank, zaufaliśmy sobie. To jeszcze była sprawa Dubois i tam Jodły i innych.
A to nie wynikało z tego, że ty też dzwoniłeś do niego na przykład z pytaniami o piłkarza, ale o trenera.
Ale to już dużo później się zdarzało. Później, okay. Dużo później się zdarzało, ale mówię, jak ta relacja powstała. No pewnie gdybyśmy nie stanęli w tej enklawie obok siebie przy tym barze i ten Lubo z Rado nie wpadli i nie zaczęli stawiać tych szotów, to pewnie by się to życie tak nie potoczyło.
No, czyli ale... gdybyś nie zakumplował się z Krzysztofem Stanowskim, to Daniel Juboja dłużej grałby w Legii.
No więc chciałem powiedzieć to, co już powtarzałem wiele razy, że
taki wyobraź efekt
sobie, że dopóki byłem w klubie, to my w ogóle nie byliśmy na ty nawet. Ja mieliśmy, wydaje mi się, do siebie szacunek, mieliśmy dość dobry kontakt, no właśnie intelektualnie prowadziliśmy tą szermierkę przy różnych nadarzających się okazjach, ale nie było tego takiego elementu, powiedzmy, prywatnego, no bo ja też kompletnie nie miałem na to przestrzeni, będąc w piłce. Ale jak odszedłem z klubu, to pamiętam, takim przełomowym momentem było to, że oczywiście on tam mnie namówił, żebym ja poszedł do jakiegoś jego programu, część tego i całej przepychanki się odbywała na łamach Weszło. No a później z Jędkiem Bargielem miałem pomysł, żeby pojechać na to K2 i mówię do niego, słuchaj, może ja mam takiego przyjaciela i my chcemy zjechać z K2. Znaczy on chce zjechać z K2, a ja uważam, że to jest dość dobry pomysł. No i wtedy pierwszy raz było tak, że się spotkaliśmy tam prywatnie, zaczęliśmy, nie wiem, tu rozmawiać, tam się poznaliśmy z Martą, później ten wywiad z Jędkiem i jakoś tak, powiedzmy, to się potoczyło, że zaczęliśmy spędzać dużo więcej czasu. Ja już nie miałem tego obciążenia z Legią. Miałem pewien odium, które na mnie spadło jeszcze, no bo to chwilę trwało, nim się z tego wyplątałem. No i tak, i właściwie te ostatnie 7 lat tak dość często rozmawiamy, żeby nie powiedzieć codziennie.
Rozpocząłem od pytania o deklarację.
I wydaje mi się też, bo to ciekawe, nikt mi nie zadawał tego pytania. Wiesz, co mi się wydaje jeszcze istotne, że my mamy bardzo duży szacunek jakby do swojej przestrzeni A on ma dość silną osobowość.
Znaczy, że on ma, że na jakiej zasadzie, że on szanuje twoje...
On szanuje jakby moje zdania, ja jego i pomimo tego, że mamy jakieś tam zależności i bardzo często taka sytuacja, że on mógłby coś nacisnąć albo ja mógłbym coś nacisnąć, to udało nam się wypracować zupełnie naturalnie taki model, w którym ja wypowiadam swoje zdanie, on nie komentuje i robi jak chce. I jak on coś uważa, to wypowiada swoje. Ja nie musimy jakby w ogóle z sobą dealować i to jest chyba... To leży u podnóża tej relacji. Że my nigdy nie mieliśmy takiego momentu, w którym musieliśmy jakiś deal ze sobą zrobić.
Na koniec, bo wiem, że czas cię goni. Czy wyjście Krzysztofa Stanowskiego z kanału sportowego to było dla ciebie jakieś wyzwanie, czy raczej prosta sprawa?
No jak mam być szczery po czasie, no to ja mu to nie mówię, że pierwszy, bo nie chcę być ten, w tym zakresie Mateusz Bojek mógł mieć nawet rację. No ja mu powiedziałem, mi się wydaje, że 2 lata temu, że sytuacja, w której on jest patologiczna i jak jej nie zmieni, to się nie uda. Więc ja chyba byłem pierwszą osobą, która go zaczęła namawiać do tego, żeby zmienić tam trochę...
Sposób rozliczania?
No w ogóle całe podejście do tego, bo to jest... No nie, to jest... O, to jeszcze raz ci powiem. Wyobraź sobie, że teraz ten Josue by zarabiał tyle, co... No, nie wiem, powiedzmy Ribeiro, czy Czelaka, czy...
Ktokolwiek.
Ktokolwiek, no. No. I po prostu nic w biznesie, co nie jest na zdrowych fundamentach i zdrowych zasadach, nie ma prawa przetrwać. I uważam, że on...
A sugerowałeś mu wyjście, czy zbudowanie zdrowych zasad?
Zbudowanie zdrowych zasad. Uważam, że on i tak się wykazał w ogóle wręcz heroicznym dystansem i takim poświęceniem. On był gotowy właściwie się wszystko poświęcić, żeby mieć tego poczucia sensu. I prawdą jest to, co mówił, że go dobiła atmosfera, a nie kasa. To jest moje zdanie.
Okay.
Moje zdanie, ostatecznym powodem tego, co się stało, to była zdecydowanie atmosfera.
Okej, okay, dobra. Wiesz co, żeby była taka...
On musi funkcjonować w pozytywnym środowisku.
Żeby była taka puenta i taka klamra zamykająca ten wywiad, kiedy złożysz deklarację taką już wiążącą a propos tego startu wyborasz. Czy w tym momencie możesz powiedzieć, że będziesz startował nie w tych najbliższych, tylko w kolejnych?
Nie, w tym momencie mogę powiedzieć, że nie będę startował w najbliższych wyborach.
Okej, okay. Ale generalnie temat
no,
cię kręci.
Uważam, że to jest super... No, prezes PZPN-u czy PKOL-u to są właściwie jedyne dwie rzeczy, o których marzy mi się, żeby w życiu kiedyś móc się z tym zmierzyć, bo uważam, że kocham sport i jest tak ważny i mógłby po prostu być takim bardzo ważnym i pozytywnym elementem życia społecznego i chętnie bym w tym uczestniczył.
Dobra, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
Duża przyjemność. Dzięki.
Dzięki mi też.